Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z godziny 18.15 z telewizji Trwam i z Radia Maryja. Temat przygoda z ojczyzną na szlaku kadrówki. Naszymi gośćmi byli, dalej są, nadal są panowie, pan Jan Józef Kasprzyk, komendant marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, a także prezes Związku Piłsudczyków, pan Jakub Radzięta, przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego i również uczestnik marszu, i pan Jakub Kalisz, współorganizator marszu kadrówki. Przygoda z ojczyzną. Rozmawiamy nad przededniu Wielkiego Święta, uroczystości i kościelnej, bo w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny, ale także kolejna rocznica cudu nad Wisłą, kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej, bitwy, która wpłynęła niesamowicie mocno na dzieje historii współczesnej i Polski, ale także Europy, a nawet świata, bo tak jest ona oceniana. I mówimy na temat szeroko rozumianego patriotyzmu, jak go formować, jak go kształtować, jak pamiętać o wielkich Polakach, którzy tworzyli naszą historię. Witam serdecznie ponownie naszych gości w naszym studiu.
Ojca, witamy Państwa, szczęść Boże.
I rozpoczynamy, woli też takiego pewnego wprowadzenia, to myślę, krótka refleksja historyczna, co nas sprowadza do tego tematu, kadrówki, szlaku kadrówki, i także też i historyczne odniesienie do teraźniejszości. Bardzo prosimy.
Sierpień jest miesiącem, można powiedzieć, wyjątkowym w dziejach Polski, dlatego że przynajmniej w nowożytnym doświadczeniu historycznym wiele kluczowych wydarzeń, które miały miejsce w naszych dziejach, wydarzyło się w sierpniu właśnie. Pierwszy polski sierpień, czyli 6 sierpnia 1914 roku, to był wymarsz z krakowskich oleandrów pierwszej kompanii kadrowej, czyli fakt, który my naszym corocznym marszem, o którym pewnie jeszcze powiemy trochę, czcimy. To był początek zrywu po XIX-wiecznych powstaniach wymierzonych w zaborców, zrywu, który przyniósł Polsce niepodległość w roku 1918. Drugi polski sierpień, którego rocznicę 91. już właściwie celebrujemy, główne uroczystości w dniu jutrzejszym, ale to był ten sierpień, w którym Polacy powiedzieli stop komunizmowi, bolszewizmowi i zatrzymali tę falę bolszewizmu i komunizmu, która groziła wtedy całej Europie. Warto zauważyć, że Armia Czerwona maszerująca na Warszawę w roku 1920 nie miała zamiaru podbicia Polski czy też stworzenia z Polski jakiejś strefy wpływów. Miała zamiar zatrzymać się aż na Hiszpanii, aż na Gibraltarze. I wszelkie ku temu sprzyjające okoliczności były, ponieważ cała wówczas zachodnia Europa, można powiedzieć, owładnięta była ideami rewolucyjnymi, które trafiały tam w środowiskach robotniczych przede wszystkim, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy w Hiszpanii, czy w Niemczech, na bardzo podatny grunt. Na szczęście te idee nie trafiły na podatny grunt w Polsce i Polska, zarówno armia, jak i społeczeństwo w formie choćby armii ochotniczych, zatrzymały pochód komunizmu na zachód Europy. Trzeci polski sierpień to Powstanie Warszawskie, które stało się z kolei, można powiedzieć, kamieniem węgielnym dla kolejnego polskiego sierpnia, czyli sierpnia roku 80, wybuchu zrywu Solidarności, wybuchu zrywu niepodległościowego, który dał Polsce suwerenność. Te cztery daty, te cztery polskie sierpnie, jeśli można tak powiedzieć, można jakby ująć, że wypływały jeden z drugiego. To znaczy pokolenie pierwszej kompanii kadrowej wyrosłe z tradycji powstańczych wychowało pokolenie, czy też tworzyło pokolenie tych, którzy bronili suwerenności Polski w roku 20. Mówiliśmy o tym w tej części wcześniejszej. To pokolenie roku 20 wychowało żołnierzy Powstania Warszawskiego, a ci wreszcie wychowali pokolenie opozycji niepodległościowej. A z tych czterech polskich sierpni chcemy my, jako młodzi działacze Związku Piłsudczyków, Związku Strzeleckiego, Strzelec, czerpać i do tych tradycji nawiązywać. Tu wspomnę, że Ojciec Święty Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał krakowski, kardynał Karol Wojtyła, spotykając się z legionistami w latach 70. wielokrotnie podkreślał i powiedział choćby w 75. roku takie znamienne słowa: dobrze, że strzeżecie tych wszystkich pamiątek i tej drogiej sercu Polaka trumny marszałka Piłsudskiego, strzeżcie tych śladów, bo to jest nasze wspólne dziedzictwo. I temu przesłaniu chcemy być wierni współcześnie.
To tak. Przypomnę pan Jan Józef Kasprzyk, a teraz pan Jakub Kalisz.
Tak, jestem przede wszystkim winien przywitanie się państwu, ze względu cieszę się, że w końcu mogłem do państwa dołączyć. Tak, no, ciężko nie odnieść wrażenia, prawda, że sierpnie są bardzo... Sierpień jest bardzo symbolicznym i jakże ważnym miesiącem w polskiej historii, historiografii. Ja może bym tak jeszcze odbił od tego sierpnia 14 roku, żeby nawiązać do sierpnia 80 roku, prawda, tego wspaniałego czasu, który potem nazwaliśmy karnawałem Solidarności. Dlaczego? Przede wszystkim z tego karnawału Solidarności powstał także pierwszy po wojnie marsz pierwszej kompanii kadrowej. Ludzie, którzy byli przede wszystkim w Kielecką Solidarność, zaangażowani w działalność kieleckiego regionu, to oni tworzyli pierwszy po wojnie marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej na trasie Kraków-Kielce.
No warto tu dodać, przepraszam, że wejdę w słowo, że kadrówki, które były w okresie międzywojennym imprezą najsilniejszą, najliczniejszą, to była taka największa impreza patriotyczna organizowana państwowo w okresie międzywojennym od 24 do 39 roku, no z wiadomych powodów po wojnie organizowana być nie mogła. I to, o czym Kuba wspomniał, czyli o tym 81 roku, o tym jakby zainicjowaniu marszy, które funkcjonują do chwili obecnej, to wielka zasługa właśnie tego ducha polskiego sierpnia.
Każde wydarzenie wyrastało, sierpniowe wydarzenie z poprzedniego sierpnia. Pierwszy marsz powojenny w 81 roku, w sierpniu 81 roku, no był niewątpliwie takim pewnym przełamaniem tego impasu, prawda, tego kilkudziesięcioletniego tłamszenia komunistycznego, tej idei piłsudczykowskiej, prawda. Piłsudski był wymazywany z historiografii polskiej, ta znamienna historia kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie, który przecież był nawet wymazywany z map, bo po prostu jakiś nadany numer wzgórza na mapie.
A na samym kopcu zasadzono drzewa tak, prawda, żeby nie daj Panie Boże,
cały system melioracji. Tutaj jeszcze może nadmienimy, skoro jesteśmy przy kopcu, prawda, Społeczny Komitet Opieki nad Kopcem działający w Krakowie, który wielu z uczestników i członków tegoż stowarzyszenia jest uczestnikami marszu, czy też członkami Związku Piłsudczyków.
To wielka taka inicjatywa, która tak dołączę słowo jednoczy i no i tak jakoś nawet i czas organizuje ludziom młodym, bo to jest bardzo ważne. Ja myślę, żebyśmy powrócili też do, pan Jakub jeszcze też powie, ale do konkluzji naszych tych rozmów telewizyjnych i radiowych, tych pierwszych, bo tak pod koniec taka nam właśnie myśl przyświecała, wspólny taki, jak powiedzieć, refren, mianownik, żeby o patriotyzmie mówić, nie bać się tego słowa przede wszystkim, prawda, widzieć go jako taką realną wartość w czasach współczesnych, a więc patriotyzm dzisiejszy, nie tylko ten historyczny, że my cofamy się wzrokiem, prawda, do lat historii, mówimy, jak to było wtedy wspaniale, jakie to były postacie, osobowości, bo mówimy tu o legionistach, o dwudziestoleciu międzywojennym, o obrońcach Warszawy, ale także staramy się na ich wzorze budować współczesny patrioty, współczesne myślenie patriotyczne. Takim przykładem jest chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego. Jego pracownikiem jest tutaj pan Jakub, tak? Dobrze mówię?
Jakub Radzięta.
Jakub Radzięta, tak, bo jest pan Jakub Kalisz. Tak. Więc to jest piękny przykład, że udało się. Jednak te marzenia warszawiaków, powstańców zostały w 2004 roku zrealizowane dzięki też właśnie inicjatywie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i zespołu bliskich mu osób. I teraz mamy tutaj pierwszy taki dowód na to, jak bardzo potrzebne jest takie muzeum. Ja pamiętam, że były takie głosy, kiedy mówiono, no kto tam będzie odwiedzał, przecież coraz mniej żyje warszawiaków, tych, którzy pamiętają. Takie gdzieś tak się słyszało i okazuje się, że jednak ten pomysł był trafiony w dziesiątkę, prawda? Bardzo prosimy, panie Jakubie, pan tam na co dzień jest.
Witam państwa bardzo serdecznie. Jakub Radzięta, bardzo miło, że z państwem mogę się połączyć ponownie. Tak, oczywiście ten tam ta potrzeba poznawania historii, zaprzyjaźnienia się z tą historią jest widoczna właśnie w naszych murach, w murach naszego muzeum. Chociaż do zrobienia jest jeszcze oczywiście bardzo wiele. O tym to widzimy po sondażach ulicznych. Niedawno jeden z takich sondaży zrobionych wykazał, że Muzeum Powstania Warszawskiego jest jednym najbardziej rozpoznawalnym miejscem w Warszawie. Wydawałoby się, że o tym Powstaniu Warszawskim mówi się przecież nie tylko przy okazji obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale też bardzo często po prostu w ciągu roku poprzez różne imprezy kulturalne, dydaktyczne organizowane przez naszą instytucję. To tak naprawdę bardzo często wśród warszawiaków data 1 sierpnia jest nadal datą nieznaną, a jeżeli jest nieznaną wśród warszawiaków, no to można sobie wyobrazić, jak jeszcze wiele pracy jest do zrobienia w całej Polsce. Zależy nam oczywiście na tym, żeby ta historia Powstania Warszawskiego tak zaniedbana, tak ignorowana i zakłamana oczywiście, bo to była po prostu bardzo często perfidna i świadoma działalność określonych środowisk w praktycznie polityki całego państwa komunistycznego.
Co było zrozumiałe po 45, ale niestety tak, było oczywiście. Po 89 również praktykowane.
To cieszy nas to, że ta idea jest coraz bardziej popularna wśród nie tylko młodzieży, ale też gości zagranicznych, którzy odwiedzają nasze muzeum, poprzez wizytę oczywiście w Warszawie, prawda? Bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś specjalnie z Chin przyjeżdża, żeby zobaczyć Muzeum Powstania Warszawskiego, chociaż takie historie też oczywiście zdarzają, ale przy okazji przyciągamy po prostu turystów. No i co? No i walczymy z określeniami, z brakiem zrozumienia dla pewnych pojęć. Powstanie warszawskie, czyli to pojęcie, które było bardzo często przypisywane Powstaniu Warszawskim getcie, prawda? Więc tak naprawdę jesteśmy świadomi, że ta praca zaczęła się zupełnie od zera, zupełnie od podstaw. No ale pracujemy i powstańcy żyją i oby nam żyli jak najdłużej, ale widzimy, że odchodzą. Ta żywa historia odchodzi, zostajemy my. Zostajemy z bardzo trudnym zadaniem nauczania o Powstaniu Warszawskim, ale my wiemy przecież, że ta historia jest tak bogata, tak przepiękna, historia najnowsza, no bo widzimy, co dzieje się w szkołach. Tutaj Janek w poprzednim wejściu wspominał, że nauczanie historii jest, powiedzieć, traktowanym po macoszemu, to mało.
A za chwilę będzie fakultatywne, tylko nie obowiązkowe.
Niestety.
I tu zaczyna się dramat, ale też to, co Kuba przed chwilą wspomniał, Muzeum Powstania Warszawskiego jest doskonałym przykładem na to, w jaki sposób należy mówić o patriotyzmie i jak należy wychowywać patriotycznie młodych ludzi. Dlatego, że nie daj Boże, gdybyśmy mieli językiem niezrozumiałym, nieprzekonywującym, nie mówiącym już młodemu pokoleniu nic, mówić o wartościach wielkich. Istnieje ryzyko, aby o wychowaniu patriotycznym, o tych rzeczach wspaniałych, mówić w sposób taki, który już absolutnie odbiega od percepcji młodego człowieka. Muzeum Powstania Warszawskiego posługuje się wszelkimi nowoczesnymi formami, bo treścią jest nasycone taką, jak być powinno, czyli tą treścią najgłębszą. Natomiast kwestia formy musi być już taka, aby trafiało to na podatny grunt wśród młodych ludzi. Podobnie się dzieje przy organizacji Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. My o rzeczach wielkich, ale o rzeczach, które miały miejsce prawie 100 lat temu, chcemy mówić językiem ludzi młodych, czyli zachowując te treści najwyższe, ale nadając temu formę taką, która będzie do młodego człowieka trafiała. Sam marszałkiem pierwszej kompanii kadrowej, choć ma całą tę wielką otoczkę uroczystości, które już zaczynają się zawsze 5 sierpnia w Krakowie mszą świętą na Wawelu, a kończą wielkimi uroczystościami w Kielcach. Później jeszcze na Jasnej Górze delegacja marszu jest, tam byliśmy wczoraj, to na trasie marsz ma formułę zawodów sprawnościowo-sportowych. Owszem, spotkań również z uczestnikami walk o niepodległość, uczestnictwa w pogadankach, prelekcjach, wykładach historycznych, konkursach historycznych, ale ma formułę zawodów sportowych. To przyciąga młodych ludzi i to jest ten element zarażania patriotyzmem w sposób nośny dla młodego pokolenia. Uciekamy od formuły pomnikowo-kwiatowej, bo ona jest absolutnie nietrafiająca dla młodych ludzi. Ale właśnie o tym, jak mówić o patriotyzmie, doskonale Muzeum Powstania Warszawskiego, które stało się takim, można powiedzieć, miarą niemalże Sewr. Nikt już nie tworzy muzeum w Polsce inaczej niż Muzeum Powstania Warszawskiego. Choć oczywiście aż się prosi, żeby kolejne muzea powstawały, no żeby powstało Muzeum Bitwy Warszawskiej 20 roku, żeby wreszcie zostało powstało Muzeum Józefa Piłsudskiego, żeby powstało Muzeum Historii Polski, bo na papierze one funkcjonują, natomiast niestety, no to z żalem trzeba powiedzieć, ale przy obecnej ekipie rządzącej te projekty zapoczątkowane w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości nie są realizowane.
Tak, są osoby, które mogłyby to zrobić, mają pomysł, mają inwencję, jak to się mówi, energię, prawda, widzą to, jest zapotrzebowanie, jest też, co, no mi się wydaje, że jakieś taka, no... Otworzył się tutaj, że tak powiem, z tym wielki rozdział tej polityki propatriotycznej, prawda? Bo powstało wiele filmów, publikacji. Naprawdę te lata 2004-2005 bardzo dużo mamy spuściznę taką historyczną, współczesną, rzetelną. Natomiast no, teraz być może się wszystko rozbije, bo mi się wydaje, że środki finansowe, bo raczej, czy też niechęć pewną do tych tematów. No,
bardziej
różnie bywa.
Chyba niestety niechęć. Tutaj na przykładzie organizacji...
No właśnie, kto wam odmawia na przykład pomoc? Jest taka inicjatywa, marsz kadru...
Może nawet nie tyle, co odmawia...
To wycofuje się.
Tylko...
Znaczy ja bym powiedział inaczej. Dobre chęci czasem tworzą i możliwości. To nie jest tak, że... znaczy jest takie sformułowanie, które jest użyte w hymnie Piłsudczyków, Marsz Pierwszej Brygady, chcieć to móc. Jeżeli jest wola, jeżeli są chęci, to znajdują się również środki, znajduje się pomoc. Na przykładzie Marszu Szlagiem Pierwszej Kompanii Kadrowej jestem głęboko przekonany, że gdyby była większa chęć, czy też jakby było... większe zrozumienie ze strony środowisk czy jakby struktur państwowych dla tego przedsięwzięcia, to i środki by się znajdowały. Chociaż mówię, nie możemy narzekać, bo nie jesteśmy inicjatywą zupełnie osieroconą i zarówno ze strony czy Ministerstwa Obrony Narodowej, czy Urzędu do Spraw Kombatantów, czy Instytutu Pamięci Narodowej otrzymujemy pomoc, ale też musimy czerpać i pomoc ze strony sektora prywatnego. W tym roku wielki ukłon w stronę spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych skoków, które wsparły kadrówkę. Za co bardzo serdecznie dziękujemy. Natomiast wracając do tych inicjatyw, które zostały zapoczątkowane jeszcze w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, no szanowni państwo, idea powstania Muzeum Historii Polski, które kompleksowo miało pokazać dzieje Polski, to muzeum zostało formalnie utworzone w roku 2006. Do tej pory nie mamy ani tak naprawdę lokalizacji, ani siedziby. To muzeum tworzy pewne wystawy, generalnie wspaniałe wydawnictwa i tak dalej. Natomiast tak naprawdę no mija ileś lat i ono nie istnieje. Potem Muzeum Józefa Piłsudskiego, które miało powstać w Sulejówku, czytamy parę dni temu wywiad z dyrektorem, wnukiem marszałka Krzysztofem Jaraczewskim, który mówi, że Ministerstwo Kultury nagle wycofuje się z zadeklarowanych kwot, bez których to muzeum nie powstanie, więc pytanie, czy istotnie jest aż tak źle, że środków finansowych nie ma, czy też po prostu ta zasada, która powinna naszym zdaniem funkcjonować, że chcieć to móc, powoduje, że gdzieś te chęci są tylko deklaratywne, a nie przechodzą w czyny. Wszyscy nasi sąsiedzi, mówiliśmy o tym w części poprzedniej, prowadzą bardzo aktywną politykę historyczną, często nakierunkowaną również na konfliktowanie z Polakami, prawda? Tak czynią choćby Rosjanie, tworząc wielkie produkcje filmowe dotyczące choćby XVII wieku i konfliktu z Polską. I rozumieją, że polityka historyczna jest pewnym mechanizmem koniecznym, aby integrować, scalać i tworzyć takie wielkie poczucie dumy z tego, że się jest obywatelem danego kraju. Tutaj ojciec wspomniał, zresztą rozmawialiśmy wcześniej, powstała też seria pewnych produkcji filmowych czy teatrów telewizji parę lat temu, które kapitalnie wpisywały się w tę lukę, jaka funkcjonuje w świadomości zbiorowej. To były te produkcje typu Inka, typu Rozmowy z katem, typu film o generale Fildorfie. Ale jeszcze jest naprawdę wiele do zrobienia. Na przykład z nadzieją czekam na ten film Jerzego Hoffmana o wojnie 20 roku. Przy czym ciekaw jestem, na ile istotnie będzie tam pokazany wielki triumf polskiego oręża, na ile będzie to melodramat, czy też elementy fantastyczne, tak jak Hoffman był łaskaw w starej baśni zrobić. Więc mnóstwo jest jeszcze do zrobienia, tylko na Boga niech decydenci przekują w czyn deklarowane chęci.
Wydaje mi się, jeśli można, a propos jeszcze polityki historycznej, która jest niestety, mówiąc najdelikatniej, sposób bardzo ambiwalentny, do której się w sposób bardzo ambiwalentny podchodzą obecne władze, że tutaj przyczyna jest znacznie głębsza. Mianowicie, no powiedzmy już w 89, od 89 roku mamy z tą historyko-polityczną problem. Pamiętam, Iron Lady, czyli Margaret Thatcher, powiedziała kiedyś, wspierając czy popierając program przekazywania mieszkań spółdzielczych, prawda, na własność dla rodzin, powiedziała, że kto ma własne mieszkanie, staje się bardziej konserwatywny. Ja mam wrażenie, że w Polsce jest podobnie. Kto bardziej poznaje polską historię, jest zarazem bardziej konserwatywny, co z kolei nie podoba się pewnym środowiskom. No, szanowni państwo, nie możemy się spodziewać, tak jak co rusz słyszę, jakiś, mówiąc nieładnie, nieelegancko, utyskiwania na młode pokolenie, prawda, które się nie interesuje historią, które ma nikłą wiedzę na temat współczesnej historii. No nie możemy oczekiwać wiedzy, skoro nie wychowujemy tego pokolenia. Ja może tak nieskromnie, skoro tutaj często, tutaj dużą część dyskusji poświęciliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, to ja poniekąd czuję się wychowankiem tegoż muzeum, ponieważ cała moja droga do Związku Piłsudczyków czy do Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej wzięła się właśnie z muzeum, gdzie bodaj w wieku 16 lat zostałem wolontariuszem. Tutaj wielki ukłon, prawda, w stronę Kuby Radzięty, którego poznałem właśnie w tymże muzeum, który mnie zaraził tym bakcylem strzelecko-piłsudczykowskim. I tak to trwa. No, słowem, musimy... Ta praca organiczna, prawda? Ta praca od podstaw z młodymi ludźmi przyniesie w końcu efekty, jeśli się tylko chce i jest wola.
Mówiliśmy...
Sztafeta pokoleń właśnie, to żeśmy też właśnie mówili, prawda?
Tak, mówiliśmy... Mówi się do tej pory tak wiele, że inteligencja w czasie II wojny światowej zginęła albo w lasach katyńskich, albo na barykadach Warszawy, prawda? Tylko, że mi się przynajmniej oficjalnie wydaje, że jeszcze bardziej niebezpieczne jest to dążenie do tego, żeby ta inteligencja się nie wykształcała po prostu, zanim ją mordować. Bo wymordowana inteligencja w Katyniu pozostawiła dzieci, które jeszcze mogły wychować kolejne pokolenia, prawda? A robienie wszystko, żeby ograniczać lekcje historii w szkołach, żeby zrażać ludzi do pojęcia patriotyzmu, właśnie często przypieniając łatkę nacjonalizmu polskiego, prawda? No to jest właśnie chociażby taki przykład takiego działania. Tutaj rozmawialiśmy wcześniej jeszcze, przepraszam, wrócę do tej tematyki finansowania chociażby Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, prawda? Wiadomo, nie jesteśmy organizacją jakąś charytatywną, prawda? Nie leczymy z raka, nie leczymy z problemami z alkoholem czy z nikotyną. Nie rzucimy haseł na billboardy na ulicach, prawda? Ale przecież nasze działanie i nasze zadania są bardzo często nie mniej ważne, bo chodzi o wychowanie młodego pokolenia. Jeżeli instytucje państwowe, jeżeli prywatne firmy nie zrozumieją tego w pewnym momencie, że to jest równia pochyła i jeżeli dalej będziemy się po prostu użalać, że ludzie nie chodzą na wybory, nie płacą podatków, nie płacą abonamentu radiotelefonicznego, wyrzucają psy na ulicę i tak dalej, ale to jest wszystko dokładnie to samo. To jest po prostu, my po prostu działamy na pewnej małej działeczce wychowania młodego pokolenia. Bardzo małej, bo przecież na razie Związek Piłsudczyków, czy Związek Strzelecki dotrze do kilkudziesięciu tysięcy ludzi, a w tym narodzie przecież jest jeszcze więcej do zrobienia.
Właśnie, no i powiedzmy też jeszcze tak, że przecież mówimy, że patriotyzm to jest nie tylko to, że my wspominamy to, co się wydarzyło, historyczne daty, czcimy i osoby, które wpłynęły na naszą historię, ale to również myślenie pozytywne o Polsce, o naszej ojczyźnie, prawda? Patrzenie, i tutaj było to hasło, nie tylko hasło, ale i też patriotyzm gospodarczy, w gospodarce też państwowej, narodowej, bowiem... Niektórzy wrogowie tego typu haseł czy idei mówią tak, zajmijmy się pierw budowaniem państwa gospodarczego, silnego, mocnego, a wtedy będziemy mieli czas i środki, żeby patriotycznie o patriotyzmie porozmawiać. Ale okazuje się, że to wszystko musi iść razem w parze, jak to się mówi. Nie możemy powiedzieć tak, że teraz sobie wybudujemy mocne państwo, a potem będziemy patriotyzm odbudowywać, bo tak. Historia uczy, że
to może tak wejdę w ojcu.
Proszę bardzo.
Tak, tak, to się ten, nie wiem, ten akcent, powiedzmy, czy ten wątek gospodarczy, patriotyzmu gospodarczego pojawia nieraz, ale w moim zdaniu w takim wymiarze co najmniej wynaturzonym, ponieważ jeżeli założymy takie, kiedy przyjmiemy takie założenie, że dobrze, najpierw okej, dorabiamy się, prawda, budujemy dom, i to o oderwaniu od polskości, prawda, w oderwaniu od polskiej tradycji, w oderwaniu od Polski, no to dlaczego na przykład, dlaczego w Polsce, po co w Polsce się dorabiać? Przecież możemy wyjechać za granicę i tam, prawda, mnożyć majątek, tam płacić podatki. No, jedno z drugiego wynika.
Po co posługiwać się polskim językiem? Przecież można posługiwać się angielskim, który będzie bardziej uniwersalny. Można odejść przecież w szkołach od uczenia polskiego. Dlaczego? I polskiej historii.
To nie są żadne patriotyczne fantasmagorie, wychowanie młodzieży, tylko po prostu wyjdźmy poza troszkę, poza dalej niż ten poza nawias tu i teraz. Po prostu myślmy bardziej w wymiarze kilku pokoleń dalej. No, wychowując ten, mówiąc nieelegancko, ale wychowując młodzież patriotycznie, no poniekąd też zapracowujemy w ten sposób na własne emerytury. No nie można o tym zapominać, prawda?
To też jest tak, że słowo patriotyzm, czy wychowanie patriotyczne zostało troszeczkę przez tych, którzy niekoniecznie uważają, że powinniśmy być tymi animatorami życia patriotycznego, sprowadzone do takiej ośmieszonej formuły, że patriota to jest tylko ten, co pobrzękuje szabelką, chodzi w ostrogach,
wiesza flagę,
jest taką właściwie troszeczkę postacią kabaretową. No i wtedy zgoda, no najpierw budujmy szkoły, stadiony, twórzmy dobrobyt, a potem będziemy się ubierać w mundury i pobrzękiwać szabelką. No więc to jest mylne pojęcie. Patriotą nie jest tylko osoba, która czci rocznicę, która celebruje ważne wydarzenia, która odwiedza miejsca pamięci narodowej. Patriotą jest każdy człowiek, który sobie uzmysłowi, że jego naród, jego państwo jest najważniejsze, że życie w wspólnocie, życie dla drugiego człowieka z tego narodu jest najważniejsze i nawet jeżeli się bogacimy indywidualnie, to też ma to czemuś służyć szerzej niż tylko mnie i mojemu czubkowi nosa. Więc myślę, że na tyle też podjęto przez wiele lat próby zohydzenia i można skarykaturowania postaci patrioty, że mówienie na przykład właśnie o patriotyzmie gospodarczym czasem brzmi zupełnie jak dwa słowa, których nie można połączyć. Otóż można. Patriotą można być i w wymiarze gospodarczym, i w wymiarze prowadzenia polityki historycznej, i w wymiarze bycia dobrym uczniem, żołnierzem, policjantem i tak dalej. Zresztą o tym też mówiliśmy w części pierwszej, że są te dwie płaszczyzny patriotyzmu. Patriotyzmu czasu wojennego i patriotyzmu czasu pokojowego. Patriotyzmu czasu wojennego, który był przez żołnierzy Józefa Piłsudskiego do roku 20 realizowany, wymagał daniny krwi, ale potem to pokolenie Piłsudczyków tworzyło również patriotyzm czasu pokoju. Przecież zwróćmy uwagę, że II Rzeczpospolita była doskonałym przykładem na to, jak można również uprawiać patriotyzm gospodarczy. Centralny Okręt Przemysłowy, budowa Gdyni, wiele przedsięwzięć, które po 123 latach podniosły Polskę z kolan, czy właściwie przywróciły Polskę na mapy świata i na mapy w miarę prężnego gospodarczo kraju. Niestety przerwał to wybuch II wojny światowej. Ale te wzorce II Rzeczpospolitej, do których my staramy się nawiązywać, są na tyle szerokie, że właśnie też pokazują, jak można być patriotą, kiedy nie trzeba iść na barykadę z szablą, karabinem czy granatem, tylko z tornistrem z książkami, z teczką do zakładu pracy, czy z laptopem.
Tak. I dobrze rozumiany patriotyzm oznacza też, co? Łączymy się, to znaczy i pokoleniowo, bo w tym momencie dziadek, babcia jest tym przekazicielem wartości, rodzice pośredniczą, wnuk to dziedziczy, rozmawia, dowiaduje się, ale także i społeczeństwo. Następuje tutaj, jest ten wspólny temat, wspólny mianownik, bo oczywiście z całym szacunkiem dla mniejszości, czy tych, którzy napływają do nas z innych krajów, oczywiście Polska jest otwarta dla nich, jak to się widzi, czy słyszy. Natomiast to nas tutaj bardzo mocno scala i ten temat jednoczy. To chociażby, popatrzmy, flaga. No to jest tylko symbol, ale były lata, kiedy bardzo rzadko te flagi żeśmy widzieli, prawda? Były zapowiedzi, były jakieś tam apele, żeby... Natomiast poszedł bardzo mocny sygnał, Dzień Polskiej Flagi wprowadzony i odważamy się. Wtedy patrzymy, aha, jeden sąsiad, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Już to nie jest tak, a co powiedzą o mnie? O, wywiesił flagę, nie 3 maja, albo nawet 15 sierpnia. to jest też właśnie przykład, że jakoś razem jest nam, jesteśmy głośniejsi.
Tak, to jest właśnie może to słowo klucz, którego się bardzo wiele osób, wiele środowisk obawia, mianowicie wspólnota, naród, prawda? Szczególnie ci pewnie się przestarzą, którzy słuchają nas teraz służbowo. Ale tak mówiąc, słusznie zauważył bodaj redaktor Ziemkiewicz po 10 kwietnia pod Pałacem Prezydenckim, że my instynktownie wyszliśmy na ulicę, a wy zostaliście w domach. I prawdę powiedziawszy, jednym takim najbardziej bijącym odczuciem, które towarzyszyło przy lekturze, nie wiem, krytyki politycznej, Gazety Wyborczej po 10 kwietnia, prawda, czy kilka tygodni potem, to był ewidentny strach. Strach przed tymi ludźmi, którzy wyszli na ulicę.
Urodzeniem się wspólnoty.
Tak, którzy wyszli razem, chcieli zapalić znicze, wyszli z flagami. Czyli czuć się razem. I ten strach był ewidentny, prawda? No już nie chcę przypominać, kto powiedział, kto taki wręcz oksymoron intelektualny stworzył, jak demon patriotyzmu. No coś, prawda, zupełnie jakieś horrendum intelektualne. I dlatego flaga jest takim symbolem wspólnoty, prawda? I zobaczmy, także już nie chcę wymieniać tego nazwiska Trefnisia, w którego programie jest wyszczeszczono flagę, prawda?
A który później w nagrodę poprowadził wielki koncert okazji przejęcia przez nas prezydenta.
Właśnie tak, święta, które słyszałem, miało być rzekomo dumą Polski, prawda?
I też wszystkie kierunki, bo panowie, no jesteście tutaj nadzieją, przecież młode głosy, państwo słyszą, to nie są osoby, prawda, już wiekiem dotknięte, tylko widać, że młode głosy, widzieliśmy w telewizji też i twarze, i też ten ubiór strzelców i tak dalej. I powiedzmy, że w tym temacie wszystkie siły są ważne. A więc jest komendant, prawda, zespołu Związku Piłsudczyków. Mogą być organizacje, nie wiem, pro-witosowskie, prawda, czy...
Jak najbardziej, to ja
wszystko
powiem...
Wszystko to, co ma ten posmak polski.
Tak, i wszyscy, którzy mają wspólny mianownik, któremu na imię Polska. Dobro Rzeczpospolitej, jak najbardziej powinniśmy się integrować, bo wrogowie nasi, no tak to trzeba określić, bardzo cieszą się, kiedy jesteśmy rozbici po tej stronie, kiedy spory historyczne dominują nad bieżącymi sprawami. To jest rzecz dla mnie zupełnie niepojęta, bo to przy okazji 20 roku i rocznic 20 roku często wychodzi, że toczymy cały czas wielki spór, kto tak naprawdę zwyciężył w roku 20, czy to był Piłsudski, czy to był Rozwadowski, kto doprowadził do odzyskania niepodległości, czy Dmowski, czy Piłsudski, czy Witos. Spory historyczne zostawmy historykom, natomiast ci, którzy nawiązują do tej tradycji, niech pamiętają, że musimy być razem, że nie mogą nami cały czas rządzić też trumny. To jest dla nas, Piłsudczyków, zrozumiałe. Nie zawsze zrozumiałe jest to dla narodowców, co nas troszkę boli, ale myślę, że powinniśmy pamiętać, że każda z tych postaci historycznych w jakimś stopniu przyczyniła się do odzyskania niepodległości. Wtedy ten wysiłek był wspólny, choć spory polityczne były równie silne, a czasem silniejsze niż teraz. I na Boga, nasza siła musi być w tym, aby działać razem w sposób zintegrowany i prężny.
Bo wrogów jest wielu.
Bo wrogów jest wielu.
Wojenko, wojenko, co żeś ty za pani?
Że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani.
Chłopcy malowani, sami wybierani.
Wojenko, 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 cóżeś ty za pani? Wojenko, wojenko,
drodzy państwo, trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. To tak tytułem takiego szerszego wstępu. Przygoda z ojczyzną na szlaku kadrówki to temat wiodący dzisiaj, ale zapraszamy naszych słuchaczy do uczestniczenia w naszych rozmowach. 655 2355 655 2356 dla zagranicy. 655 2333 655 2366.
z Marynie rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się.
A jak ci odpowie, nie wydam się. A jak ci odpowie, nie wydam się.
I rozpoczynamy nasze rozmowy. Mamy telefon pierwszy, proszę bardzo.
Boże, Jerzy z Brzozowa, jestem nauczycielem, chociaż nie historii, z blisko 30-letnim stażem.
Witamy.
Zapytałem uczennicę trzeciej klasy gimnazjum po wizycie, zwiedzaniu Warszawy, między innymi rozmawialiśmy na temat muzeów. No, niestety komentarz uczennicy na temat jednej z pań przewodnik, która omawiała właśnie tutaj kwestię powstania warszawskiego, był taki, że była to pani, dla której czas zatrzymał się. No, muszę powiedzieć, że jako mnie, jako nauczyciela, no może akurat jestem jakąś osobą szczególnie patriotyczną, ale tego typu światopogląd młodzieży gimnazjalnej po prostu no ściął mi nogi. Nie potrafię, proszę Państwa, tego wyjaśnić, co tutaj się dzieje, ale no po prostu historia tłumaczy naszą rzeczywistość, o co zaznaczam, że oczywiście, że nie jestem historykiem. Prosiłbym jakoś Państwa komentarz w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Panie Jerzy, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, tylko może powiem tyle, że czas gimnazjum, jak się okazuje, jest bardzo trudnym czasem, jeśli chodzi o wychowanie młodzieży. Tutaj takie głosy przychodzą od wychowawców, od pedagogów, no ale właśnie.
Trudno tak naprawdę wypowiedzieć się o sytuacji, o której nic nie wiemy. Być może po prostu dziewczyna z tego gimnazjum, przyjeżdżając do tego muzeum, no już na wejściu, wchodząc do samego muzeum, jakoś do samej historii, tej historii, nauczania historii była już jakoś nastawiona negatywnie. Tak naprawdę jakikolwiek przekaz przewodniczki w muzeum był przez nią odebrany źle. No, łatwiej by się nam było wypowiedzieć dotyczących konkretnych jakichś słów, prawda, które powiedziała ta pani w muzeum, bo tak naprawdę negatywne opinie dotyczące pracy przewodników muzeum zdarzały się naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Jeśli chodzi o prowadziliśmy takie ankiety, jeśli chodzi o opinie dobre i bardzo dobre o pracy naszych przewodników i obsługi ekspozycji w naszym muzeum, to jest ponad 80%. To jest na skalę, myślę, Polski i Europy wynik, myślę, że bardzo dobry.
Tak, to może jeszcze tak a propos to, co powiedziałeś, bo że ciężko nam się wypowiadać o tej konkretnej sytuacji, ale tak dla takiej tezy powiedzmy, że ta dziewczynka jakoś jest przykładem generalnie gimnazjum, czy młodzieży w wieku gimnazjalnym. Zgoda, no nie jest to wesołe, nie jest to jakoś tak pozytywistycznie i budujące zachowanie, ale prosiłbym, że naprawdę o nieskreślanie tej młodzieży. Pamiętam w czasie rozmowy z powstańcem warszawskim, którego mam zaszczyt znać, opowiadał taką stosunkowo zabawną dykteryjkę, jak to przed wojną jego dziadek do niego i do jego brata, to zaznaczmy oczywiście to do reprezentantów tego pokolenia Kolumbów, do tych, jak to ktoś pięknie napisał, do tych diamentów, którymi strzeliliśmy do wrogów, powiedział w czasie jakichś harców: Boże, co z was wyrośnie. No, widzieliśmy, co wyrosło z tego wspaniałego pokolenia w sierpniu 44 września w Warszawie. Naprawdę, nie wolno nam tak jednoznacznie i negatywnie skreślać. Jeżeli ta dziewczynka faktycznie tak powiedziała, nie wykluczam, bo może być także okres buntu, nie jest to, najdelikatniej mówiąc, najmądrzejszy wiek, co chyba każdy z nas jest w stanie to przyznać.
Każdy to przerabiał.
Wszyscy to przerabiają, ale naprawdę, proszę w imieniu swoim, tak może nieskromnie, nie tak stosunkowo nie tak dawno też przeżywałem ten wiek, mam niecałe 22 lata i wiem, jak to jest. Jak zakładam większość z Państwa, nie możemy skreślać tego młodego pokolenia, nie możemy oczekiwać od niego czegokolwiek bez wychowania, bez jakiegoś wkładu, bez pracy nad tym pokoleniem, bez jakiejś pracy organicznej, bo taka postawa, gdzie mam dziwne wrażenie, że właśnie niektórym właśnie zależy na tym, żeby stwierdzić, Boże, co to za pokolenie, skreślamy je, zostawiamy. Jeżeli my je zostawimy, to ktoś inny się zajmie tym wychowaniem i to możemy się dopiero wtedy być niemiło zaskoczeni. Tyle.
Róbmy, co możemy. To, co mówiliśmy też w tej części pierwszej, że musimy pamiętać, żeby do tych młodych ludzi trafiać też w takich formach, w jakich oni chcą, aby im historia była przekazywana. Muzeum Powstania jest, mówię, doskonałym przykładem na to, jak można nowoczesne techniki w służbie, wychowaniu edukacji patriotycznej poświęcić. Często niestety też jest tak, że mówiąc o wychowaniu patriotycznym, właściwie powinniśmy uderzyć się we własne piersi, to znaczy zastanowić się, czy nie zniechęcamy do patriotyzmu poprzez, mając oczywiście bardzo dobre chęci, organizowanie różnych przedsięwzięć, które tak jak no mojemu pokoleniu ojca kojarzą się z nudnymi akademiami ku czci, i w tym momencie możemy zepsuć temat. To już nie jest tak, że do młodych ludzi będzie trafiało to, co trafiało do pokolenia II Rzeczpospolitej. To pokolenie jest inne, więc trzeba mówić ich językiem, ale broń Boże nie wycofywać się, czy spłaszczać ideę, do której się nawiązuje.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy.
Mówię Rosław z Warszawy. Ja mam takie pytanie, jak panowie oceniają udział naszych sojuszników w wojnie, w ogóle w całej wojnie polsko-bolszewickiej, Węgier i Ukrainy? Bo z Ukrainą wiąże się taka sprawa, że byli oni naszymi sojusznikami, bo walczyli przeciwko wspólnemu wrogowi, przeciwko armii radzieckiej, przeciwko Rosji radzieckiej, ale jak wyczytałem w książce Witolda Pronobisa, Polska, świat w XX wieku, no to oni zostali jakby przez nas zdradzeni. Znaczy my nie wywiązaliśmy się, my wobec Ukrainy nie wywiązaliśmy się z umów sojuszniczych. To znaczy nie przyszliśmy im z pomocą. Zostawiliśmy ich tak mniej więcej samym sobie, jak nas zostawiono w II wojnie światowej. Tak jak pozostawili nas nasi zachodni sojusznicy, Francja i Wielka Brytania. Znaczy, no powiem tak, no to ja jak to przeczytałem, to takim dla mnie takim zgrzytem było to w naszej historii. Nie wiem, na ile to jest prawda. Nie wiem, nie znam całego kontekstu historycznego, no tej naszej, no pewnego rodzaju zdrady sojuszników, prawda? No to nie leży w ogóle w naszym duchu, nie mieści się w pojęciu naszego honoru. Takie coś. No wiadomo, z Węgrami mieliśmy zawsze dobre relacje, jak czytałem artykuł Jacka Sępi zupełnie niedawno. To mnie to nie zdziwiło, bardzo mnie ucieszyło, ale z Ukraińcami no to było właśnie takie. Czy to, no, jeżeli to była prawda, jeżeli to było tak, że rzeczywiście zachowaliśmy się niehonorowo, my jako państwo, no czy to nie było jedną z przyczyn późniejszej nienawiści i mordów nacjonalistów ukraińskich na Polakach, między innymi na Wołyniu.
Panie Jarosławie, dziękujemy bardzo, bo tak? Tutaj pytanie historyczne. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Szanowny panie, szanowni państwo, no myślę, że tu trzeba uporządkować pewną rzecz jakby z punktu widzenia historycznego i powiedzieć troszeczkę o kontekście tej wojny polsko-bolszewickiej, która wybuchła w roku 1919. Otóż wówczas Józef Piłsudski, znając doskonale Rosję i wielokrotnie zresztą podkreślając, że Rosja bez względu na to, jaki jest jej rząd, będzie zawsze zaciekle imperialistyczna, zresztą można powiedzieć, że nie pomylił się aż do chwili obecnej, i Piłsudski, znający Rosję carską, bo był więźniem ze Słańcem i obserwując to, co dzieje się w Rosji po przewrocie bolszewików, wiedział doskonale, że Polska będzie bezpieczna wtedy, kiedy odrzuci Rosję jak najdalej od swoich granic. Stąd lansował koncepcję powstania bloku państw sfederowanych z Polską sojuszem, sojuszem politycznym i sojuszem militarnym. Chodziło o Litwę, chodziło o Ukrainę, częściowo o Białoruś, które to państwa będą tworzyły pewną zaporę przed zalewem bolszewickim, przed Rosją. Polska będzie dla tych państw liderem. Stworzy się tak zwana realna idea międzymorza, czyli bloku państw połączonych wspólnym interesem politycznym, militarnym, tutaj między basenem Morza Bałtyckiego a basenem Morza Czarnego. Do tej idei federacyjnej Piłsudski próbował przekonywać polityków ościennych, rodzących się po I wojnie światowej państw. Jeżeli chodzi o Ukrainę, przekonał do tego atamana Semena Petlurę, przywódcę wojskowego Ukraińskiej Republiki Ludowej, z którym w roku 1920 wiosną podpisał porozumienie polityczno-wojskowe, porozumienie, w wyniku którego polskie wojska na początku maja 20 roku zajęły Kijów i wojska polskie stanowiły dla rodzącej się Ukraińskiej Republiki Ludowej pewną osłonę. Piłsudski zakładał, że powstanie niepodległe państwo ukraińskie, które będzie sfederowane z Polakami. Planom tym niestety przeszkodził nagły, gwałtowny i skuteczny atak wojsk sowieckich, wojsk Armii Czerwonej, które wyparły i Polaków, i Ukraińców z Kijowa i zaczęły posuwać się w głąb, znaczy na zachód, ostatecznie prawie dochodząc do Warszawy i tu zostały dopiero powstrzymane. Natomiast warto tu podkreślić, że jeżeli chodzi o samego Semena Petlurę i jego otoczenie, był on głęboko przywiązany do sojuszu z Polską, natomiast niestety idea federacyjna nie trafiła na Ukrainie na grunt aż tak podatny, aby armia ukraińska urosła w siłę porównywalną z siłą Wojska Polskiego, co stworzyłoby realne zagrożenie dla Armii Czerwonej. To jest jedna rzecz. Do idei federacyjnej nie udało się niestety przekonać Litwinów, przez co też i przez okres międzywojenny, i potem cierpieli oni czasem bardziej niż my. W związku z tym, kiedy już po wygranej w roku 1920 toczyły się rozmowy pokojowe, trzeba powiedzieć niestety, że Polska wprawdzie wygrała militarnie i powstrzymała atak armii bolszewickiej nie tylko na siebie, ale również na zachód Europy. O tyle tę wojnę przegrała ze względów tej koncepcji Piłsudskiego. Nie powstał blok państw przymierzonych ze sobą, państw federacyjnych, które by odrzuciły żywioł rosyjski jak najdalej od granic Polski. Ukraina de facto została podzielona, część została wchłonięta przez Związek Sowiecki, część Wołyń, Podole znalazły się w granicy polskiej. Była to porażka Piłsudskiego i Piłsudski miał tego ogromną świadomość. Nie można tu oczywiście mówić o postawie niehonorowej Polaków, no bo takie były w pewnym momencie już ustalenia międzynarodowe i realia. Piłsudski na spotkaniu z jeńcami ukraińskimi niedaleko Kalisza trzymanymi wszedł i powiedział smutno: ja was panowie przepraszam. Ale tak naprawdę, gdyby idea federacyjna trafiła na podatniejszy grunt na Ukrainie wtedy wiosną 20 roku, to losy tej części Europy na pewno byłyby inne i na pewno nie trzeba było aż tak srogo zmagać się z bolszewikami w sierpniu 20 roku. Pan wspomniał tutaj jeszcze o Węgrach i tu jest warte podkreślenia jedno. Węgrzy właściwie byli jedynym państwem, które dało realną pomoc dla walczących polskich oddziałów w roku 1920, przysyłając amunicję, przysyłając ochotników. To admirał Miklós Horthy, który rozumiał, czym jest bolszewizm, bo sam wyparł z Budapesztu rewolucyjne hordy Belikuna, wspieranego przez Lenina, wiedział, czym pachnie Bolszewia. Natomiast niestety, czym pachnie Bolszewia i Rosja, nie rozumieli zupełnie robotnicy Francji, czy Wielkiej Brytanii, czy Czechosłowacji, bo to oni właśnie chociażby przez swoje strajki i rozładowywanie transportów niosących nam pomoc z Francji, czy z Wielkiej Brytanii, doprowadzali do tego, że ta pomoc do nas nie docierała. Wielkiej Brytanii, w Paryżu, w Pradze czeskiej organizowane były masowe demonstracje pod hasłem Ręce precz od Rosji, tak jakby to Polacy zaatakowali Związek Sowiecki. W tych państwach organizowane były, tak samo jak w Wolnym Mieście Gdańsku, strajki robotników pod hasłami powstrzymania burżuazyjnej Polski. Byliśmy naprawdę wtedy osamotnieni, stąd wielki honor i uznanie i słowa najwyższego szacunku dla Węgrów, którzy nie po raz pierwszy w dziejach pokazali, że są naszymi prawdziwymi przyjaciółmi. Cieszymy się, że po latach można było ich uhonorować tablicą, która znajduje się na frontonie Domu Bez Kantów na placu Piłsudskiego w Warszawie. No to są bohaterowie, którzy okazali się sprawdzeni. Oczywiście nie można tu nie wspomnieć też o misjach francuskiej czy brytyjskiej, o generale Weygandzie, o marszałku Foszu, który nas wspierał. Natomiast Węgrzy byli najbliżej i Węgrzy tę realną pomoc, mimo trudnością, tu szczególnie bolesne było uprzykrzanie nam życia ze strony Czechosłowaków, Węgrzy nam naprawdę pomogli.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Ludmiła się kłania, uczestniczka wieloletnia marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej.
Witamy.
Pozdrawiam kolegów będących w studio.
Pozdrawiamy serdecznie, Lusiu.
I chciałabym się również tutaj przyłączyć do tych rozmów niedokończonych. Chociaż marsz się zakończył 2 dni temu, ale właśnie to są w dalszym ciągu rozmowy niedokończone. Chciałabym też powiedzieć, właśnie tu była mowa o młodzieży, że z tym patriotyzmem to różnie u nas bywa. A ja obserwując od 1987 roku biorę udział w tych marszach i muszę stwierdzić, że z tej młodzieży, która tam jest, to naprawdę można być dumnym. Z każdym rokiem jest coraz fajniejsza. Ja jestem osobą w średnim wieku już i jestem dla nich pełna podziwu, dla ich zaangażowania. Zdarza się to, co mówił któryś z kolegów, że raczej z biedniejszych środowisk te osoby pochodzą, z małych miejscowości często, gdzie wiadomo, że poziom nauczania jest różny. I przychodzą z niewielką wiedzą historyczną na marsz, z niewielką wiedzą w ogóle o Polsce, o jej dziejach, ale niektórzy startują w konkursach wiedzy historycznej dotyczącej II Rzeczpospolitej, historii legionów. A kończy się to tym, że w tej chwili niektórzy są już profesorami, niektórzy w Polskiej Akademii Nauk pracują, a zaczynali prawie od zera. Czyli warto z tą młodzieżą pracować, bo ona faktycznie, tak jak Kuba mówił, jest przyszłością tutaj naszego narodu. To jedna rzecz. A druga rzecz, chciałam powiedzieć, że udział w tych marszach, bo ja o tym chciałam tylko się włączyć na ten temat, dała możliwość też tym młodym ludziom, ale również i mnie, bo ja się sama wiele nauczyłam, chociaż mam wyższe wykształcenie, dzięki temu, że spotkałam wielu naprawdę wspaniałych ludzi. Pomijam młodych, których zawsze lubiłam i lubię zresztą siedzących w studiu, o tym doskonale wiedzą, ale dane nam było spotkać żywą historię, bo to czy ona będzie w formie nowoczesnej, czy mniej nowoczesnej, czy bardziej archaicznej podawana, do jednych dociera, do innych nie, ale spotkanie z żywą historią to już robi wrażenie. A w czasie tych marszy była okazja poznać i ojca generała Adama Studzińskiego, i generała Antoniego Hedę. Mieliśmy możliwość tam słuchać wykładów i Romualda Szeremietiewa i spotkać generała świętej pamięci Stanisława Nałęczko-Mornickiego. Także, no i oczywiście wielu akowców z terenu województwa świętokrzyskiego. I to była najlepsza rzecz i bardzo się cieszę, że dane mi było właśnie poznać historię, poznać wielu ludzi i nie kładźmy kreski, jak to się mówi, na młodzieży, bo jeżeli będziemy w takiej formie wychowywać, jak są te marsze, to Polska nie zginie i możemy spokojnie śpiewać jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.
Dziękujemy serdecznie i
dziękujemy, pani
bardzo, Ludmila. Bardzo pozdrawiamy Lusię, która jest takim dobrym duchem marszu. Faktycznie marsz takim pierwszej kompanii kadrowej, bo może parę słów o nim samym powiemy, jest pewnym takim fenomenem na mapie wydarzeń patriotycznych w Polsce, dlatego że właściwie jest to jedyne przedsięwzięcie, które ma swoje korzenie w okresie międzywojennym. Marsz, przypomnijmy, został zainicjowany w roku 1924 z inicjatywy legionistów. Miał mieć formę upamiętniania zawodami sportowymi zrywu roku 14. Marsz w II RP istniał aż do 1939 roku. Był największym przedsięwzięciem gromadzącym kilka tysięcy osób rokrocznie. I wracając do tego fenomenu, więc to były korzenie, potem była ta oczywista przerwa z uwagi na okupację niemiecką i okupację komunistyczną. I wreszcie wskrzeszony w roku 1981 trwa nieprzerwanie do tej pory, mimo że zmieniają się okoliczności, zmienia się sytuacja geopolityczna kraju. Do 1989 marsz był formą takiej demonstracji antykomunistycznej, bardzo silnie zwalczaną przez Służbę Bezpieczeństwa, na przykład w 1984 roku. Wszyscy uczestnicy marszu zostali aresztowani przez SB i płacili bardzo wysokie kolegia równowarte wielokrotności ówczesnych pensji. Tutaj wielki ukłon też w stronę kościoła, szczególnie kurii krakowskiej, która wtedy w 1984 roku bardzo marszowi pomogła i w większości te kolegia zostały dzięki uprzejmości kardynała Macharskiego opłacone po prostu z funduszy kurialnych. I że ten marsz wskrzeszony w 81 i przywrócony z formułą przedwojenną w roku 89 trwa do tej pory i cieszy się nadal wielką popularnością. Tu myślę koledzy jako nieco młodsi powiedzą, jak to wygląda na trasie marszu, ale tak jak mówię, przedsięwzięcie, które ma na celu stawianie co roku żywego pomnika tym, dzięki którym mamy wolność, bohaterom naszej wolności, Józefowi Piłsudskiemu, jego żołnierzom. Nie jest to, kadrówka nie jest rekonstrukcją historyczną, tak jak mamy od lat organizowane rekonstrukcje czy bitwy pod Grunwaldem, czy tak jak dzisiaj w Wołominie czy w Osowie wspaniała rekonstrukcja bitwy warszawskiej. To nie jest tak, to nie jest rekonstrukcja, my nie chodzimy w mundurach historycznych, choć towarzyszy nam na przykład pododdział kawalerzystów ubranych w mundury historyczne, tym niemniej my nie odtwarzamy wydarzenia, ale je upamiętniamy w formie też żywej i myślę atrakcyjnej, pamiętając też bardzo silnie o tym wątku duchowym. Marszowi towarzyszą oczywiście kapelani wojskowi. Tegoroczny marsz rozpoczął się od audiencji u kardynała Stanisława Dziwisza, który pobłogosławił uczestników marszu, od mszy świętej na Wawelu. Myślę, że ten wątek duchowy wyniesiony jeszcze z tradycji legionowej, bo przypomnijmy, że wbrew temu, co niektórzy mówią, że to byli obrzydliwi socjaliści niewierzący w Pana Boga, no więc to byli tacy socjaliści, którzy mieli kapelanów i chodzili na msze święte. I tak samo czynimy to my. Myślę, że ten wątek duchowy tutaj też powoduje, że marsz i jego uczestnicy mają swój bardzo silny kręgosłup i te przesłania, które gdzieś tam zawsze staramy się przypominać, przesłania Jana Pawła II, kierowane choćby w 2002 roku, wtedy dostaliśmy specjalne błogosławieństwo od Jana Pawła II dla uczestników marszu. To przesłanie, że mamy zawsze stawać w szeregu ludzi prawych i mężnych, jest jednym z ważniejszych elementów wychowania patriotycznego na kadrówce.
Drodzy Państwo, ten marsz od wielu lat, jego ranga wzrasta. Marsz, który po wojnie wywodził się z początku lat 80. W tej chwili jest marszem, który ma przebogatą listę osób, które ten marsz wspierają, chociaż tak jak Janek mówił, wielu z nas od nas odeszło 10 kwietnia ubiegłego roku, jak na przykład Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego. Zawsze, przez wiele lat naszym protektorem był prezydent Ryszard Kaczorowski, świętej pamięci. W tym roku witała nas jego małżonka. pani prezydentowa Karolina Kaczarowska w Kielcach. I drodzy Państwo, chociaż jego ranga jest coraz wyższa, ma swoje już stałe miejsce w kalendarzu nie tylko województwa świętokrzyskiego czy małopolskiego, przez które idziemy, ale też w kalendarzu Polski, to no niestety cały czas musimy zmagać się z pewnymi problemami. Drodzy Państwo, marsz na początku lat 80. na marszu, praktycznie w marszu uczestniczyli sami cywile, prawda? Wiadomo, że organizacje strzeleckie jeszcze wtedy nie mogły istnieć. One odrodziły się dopiero w czasie tego przełomu, w czasie, kiedy komuna upadała. W marszu wielokrotnie uczestniczyły jednostki Wojska Polskiego. Tutaj było rzadko mamy okazję w Polsce, mieliśmy okazję, żeby młodzież to jest młodzieżą wywodzącą się z cywila, no nie służy czynnie w służbie wojskowej, mogłaś na przykład na trasie marszu sprawdzić z doborowymi jednostkami wojskowymi w zawodach sportowo-obronnych. Tą szansę niestety ta młodzież w tym momencie straciła poprzez to, że tak jak Janek mówił, ta młodzież już, wojsko, żołnierze już na marsz nie mogą przyjechać.
Czyli nie ma przychylnego spojrzenia dowódcy, jak to nazwać?
Armia zawodowa.
Udział w marszu niestety tylko w formule urlopowej, no co oczywiście odbywa się ze stratą dla marszu, ponieważ
jest to trudniejsze.
Jest to trudniejsze, ale jeśli można powiedzieć, za to powiększa się grupa osób cywilnych. Tak. Bo tu będziemy jeszcze kierować wielokrotnie do Państwa apele z zaproszeniem już na przyszłoroczną kadrówkę. Nie trzeba być strzelcem, harcerzem czy żołnierzem, żeby w marszu wziąć udział.
Zobaczyliście nas Państwo w studiu telewizyjnym w mundurach strzeleckich, ale oczywiście marszczakiem pierwszej kompanii kadrowej to w olbrzymim procencie osoby cywilne.
Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Mówi Anna z Nadrenii.
Witamy.
Zadzwoniłam dlatego, że serdecznie pozdrawiam ojca i gości w studio. Zaniepokoił mnie głos jednego z panów, który powiedział, że w tych marszach nie chce uczestniczyć młodzież narodowa, ze względu na inną interpretację historyczną, którą oni reprezentują. No ja sobie zdaję sprawę z tego, na czym polega ta różnica. Jestem tego w pełni świadoma. Natomiast chciałam panu, pan powiedział, że zostawmy spory historyczne historykom i zajmijmy się, prawda, działalnością. Więc jestem zdania, że wychowanie patriotyczne powinno przygotowywać młodych ludzi też do rozumienia, do przedstawiania pewnych faktów historycznych i rozumienia ich znaczenia. Więc nie mam nic przeciwko młodzieży, która bierze udział w tych marszach. Natomiast chciałam zapytać, czy ta młodzież jest świadoma tego, że jaki był cel tego marszu, bo celem tego marszu było wywołanie powstania w kongresówce antyrosyjskiego, które doprowadziłoby prawdopodobnie, ono nie wybuchło, na szczęście nie udała się ta sprawa, to wybuchłoby w interesie niemieckim. Natomiast Rosja, prawdopodobnie zajęta tłumieniem powstania, nie wzięłaby udziału w walkach z Niemcami. Natomiast w sytuacji, kiedy to powstanie nie wybuchło, gdzie młodzi ludzie nie ginęli bez broni, można powiedzieć, Niemcy musieli wycofać z frontu zachodniego jakąś tam ilość wojska, ilość dywizji i nie zwyciężyli błyskawicznie we Francji. Więc ten fakt historyczny, te interpretacje tych faktów historycznych powinny być znane młodzieży. To samo zresztą dotyczy, te spory są w dalszym ciągu aktualne i dotyczą, tylko że dyskusja nie dotyczy faktów, tylko ich interpretacji, jak chodzi o Bitwę Warszawską. To tyle chciałam ten głos, prawda, dlatego że uważam, że też, że młodzież powinna być wychowywana, że tak powiem, patriotycznie. Natomiast ten patriotyzm powinien być też, dlatego że my się uczymy z historii. Jeśli rozumiemy, jeśli znamy fakty, rozumiemy ich znaczenie, to jesteśmy w stanie przewidywać też i brać udział w sytuacji, podejmować odpowiednie decyzje w obecnej sytuacji politycznej i tak na scenie politycznej, brać udział też w życiu obywatelskim. To tyle, mój głos. Chciałabym poprosić o...
Dziękujemy pani Anno, pozdrawiamy. Dziękuję. Serdecznie z panem... Szczęść Boże, z panem Bogiem, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo za ten głos. No, oczywiście, że jakby dwie koncepcje polityczne, koncepcja Piłsudskiego i Dmowskiego leżały u podstaw też sporu politycznego, jaki toczył się na początku I wojny światowej. Sporu dramatycznego, polegającego na tym, z kim iść wtedy. Polski nie było na mapie świata, a jedyną szansą na ugranie jakiejś karty polskiej była kwestia pewnego taktycznego związania się z którymś z zaborców. Dmowski postawił na Rosję. Piłsudski, który Rosję znał bardzo dobrze, wiedział, że to jest najgorszy ciemiężca spośród trzech zaborców, stąd postawił na najbardziej, jeśli można tak powiedzieć, liberalnego, czyli Austro-Węgry. I koncepcja Piłsudskiego, mająca na celu wywołanie powstania przeciwko Rosji, była absolutną konsekwencją wszelkich dążeń niepodległościowych, jakie w XIX wieku miały miejsce. To Rosja była największym wówczas zagrożeniem dla niepodległej Polski, w sensie zarówno zabijania jej fizycznie, jak i zabijania jej ducha. To, czego dokonali Rosjanie w zaborze rosyjskim, rusyfikując Polaków, w dużej mierze okazywało się, mówiliśmy o tym w części pierwszej, ogromnym dramatem pierwszych tygodni I wojny światowej, kiedy Polacy mieszkający w zaborze rosyjskim nie wsparli akcji Piłsudskiego z tego prostego powodu, że uważali za swoich wojska Moskali. Kiedy żegnali kozaków wychodzących na front z Warszawy, całując ich buty, zapominając, że paręnaście lat wcześniej ten kozak na hajką tłumił krwawo zrywy 1905 roku czy powstania styczniowego. Przy czym warto przypomnieć, że Piłsudski w roku 1914 grał absolutnie taktycznie. To nie to, że umiłował sobie stronę niemiecko-austriacką, a nienawidził Rosjan, tylko wiedział, że w tej konkretnej sytuacji militarnej, politycznej i czasowej trzeba najpierw postawić na kartę współpracy z wojskami austriackimi. Piłsudski miał taki wykład przed I wojną światową prowadzony za granicą we Francji bodajże. Są relacje z tego wykładu, kiedy doskonale przewidział, jaki będzie przebieg I wojny światowej. Powiedział, że w pierwszej fazie Niemcy i Austro-Węgry pokonają Rosję, jeżeli do konfliktu dojdzie, natomiast później zostaną pokonani przez Zachód, przez Francję i Anglię. Tak się stało. Proszę pamiętać, że zryw I wojny światowej był ogromną szansą dla Polski, dlatego że starły się ze sobą, czego nie było aż od Kongresu Wiedeńskiego, państwa zaborcze. Póki był konstans, póki była przyjaźń między Niemcami i Rosją, to Polska nie miała żadnych szans w żadnym powstaniu i nie miałaby pewnie jeszcze bardzo długo szans na wybicie się na niepodległość. Natomiast kiedy ten konflikt zaistniał, szansa taka się pojawiła. I teraz czekanie bierne albo związanie się, nie daj Boże, z Rosją byłoby największym dramatem dla Polski. Akcja strzelecka Piłsudskiego w roku 14 miała polegać politycznie i moralnie, i to akurat się udało, choć powstanie faktycznie nie wybuchło, ale tu akurat w przeciwieństwie do radiosłuchaczki uważam, że no niestety nie wybuchło, a nie na szczęście. Otóż ta akcja w wymiarze politycznym i moralnym miała pokazać, że my chcemy z bronią w ręku walczyć o niepodległość, a nie przyglądać się biernie wypadkom, które wokół się dzieją.
I pamiętajmy też, że przecież modlono się w kościołach, prawda, o wielką wojnę światową czy europejską,
tak,
żeby...
Oto modlił się w litanii pielgrzyma Adam Mickiewicz o wojnę powszechną za wolność ludów, bo to była jedyna wtedy szansa.
Może tak, bo taki mam pewne wrażenie, że doszło do pewnego semantycznego niezrozumienia. Otóż to nie jest tak, że w naszym marszu nie mogą wziąć udział osoby, nie wiem, o poglądach narodowych, czy nie mamy alergii, prawda, na mieczyk Chrobrego wpięty w klapie. No już na Boga Ojca, nie wpadajmy w absurdy. I prosiłbym o jedną rzecz, że ja wiem, że to co Jerzy Giedroyć mówił, prawda, że te dwie trumny, które rządzą Polską, naprawdę mamy teraz inne problemy, aniżeli te dwie trumny, które rzekomo nas mają dzielić. Nie wyobrażam sobie...
Chodzi o Dmowskiego i Piłsudskiego.
Dokładnie, tak. I nie wyobrażam sobie, żeby ten no zgoda, jakże gorący spór, przełożyć teraz zupełnie bezcelowo, nie wiem, i obarczyć go młodym pokoleniem. Inna rzecz, że nie twierdzę, że nie należy o tym mówić. Prawda? Bo to nie jest tak, że my...
Ale to jest piękne. Ja bym się przykład cieszył, żeby właśnie polska młodzież, polscy młodzi ludzie dyskutowali i kto był ważniejszy.
Tak, jak najbardziej. To nie jest
żeby
tak,
że... tylko nie przeważało, że Lenin był największy, prawda?
Tak.
To na marszu nie grozi. Zresztą prawda jest taka, że jeszcze zwłaszcza w latach 80. takie spory polityczne na marszu, historyczno-polityczne były bardzo gorące. Teraz też one są, bo na marszu też biorą udział osoby związane powiedzmy z opcją narodową. Bardziej niż piłsudczykowską. Bardzo dobrze.
Z czego się bardzo cieszymy, bo nic tak nie ubagaca jak taki ferment intelektualny.
Oczywiście. Więc tutaj rozmawiajmy, bo historia jest tym naszą wspólną fundamentem i patriotyzm to jest ten wspólny cel, którym idziemy. Natomiast oczywiście dalecy byśmy byli, prawda, czy panowie, oczywiście jakichś podziałów, czy nie, zamknięcia się, no bo to nic nie daje. Przecież tu efekt jest taki, panowie nie tworzą wojska czy jakiegoś legionu, który ma zbrojnie coś tam zmienić, tylko chodzi o świadomość, kim jesteśmy, a to wszystko się sprawdza Polska. Polska jest jedna, historia nasza jest przebogata, przepiękna, są te, naprawdę większość kart jest pięknych i oczywiście też otoczonych, obarczonych też krwią przelaną, męczeństwem, ale to jest nasza historia i my o tym mówimy i tego typu jak inicjatywy, oby ich było jak najwięcej. Nie będą marsze, nie wiem, jakieś i samochodowe i są też motocyklowe przecież teraz coraz bardziej.
Rajd Katyński.
Tak, Rajd Katyński. To są piękne sprawy, żeby tylko wystarczyło właśnie mocy i też środków na to teraz współcześnie.
Tak, no i jeszcze a propos samego naszego przedsięwzięcia, to znaczy marszu, ja pierwszy raz na marszu byłem w 2009 roku i nieprzerwanie do roku obecnego w marszu uczestniczyłem i co więcej zamierzam uczestniczyć dalej. No, jest to dla mnie na pewien sposób fenomen, ponieważ między 6 a 12 sierpnia kilkaset młodych ludzi przemierza prawie 150-160 kilometrów, zależy, prawda, jak będziemy liczyć drogę, przez pola, łąki ziemi małopolskiej i świętokrzyskiej. I powstaje pytanie, po co, prawda? Na marszu, żeby to tak nie zabrzmiało patetycznie, ale też nie bójmy się, nie wstydźmy się słowa jak kochać ojczyznę, prawda?
Oczywiście.
Zakochać się w Polsce. Marszem właśnie tworzymy tak, uczymy jak się na nowo zakochać w Polsce i nie jest to też tak, że oczywiście to też jest ważne, na przykład jakieś uroczystości przy pomniku, prawda, składanie wieńców i zniczy, ale nie można też przesadzić w drugą stronę. To nie jest tak, że my na marszu uczestniczymy na kolanach od jednego pomnika do drugiego. Nie. Pokazujemy, że patriotyzm, i tutaj przepraszam wszystkich filologów polskich, jest fajny, jest ciekawy, interesujący i naprawdę można się w tej miłości do Polski zatracić, do czego gorąco polecamy.
Zachęcamy. Drodzy panowie, tak muszę powiedzieć, naprawdę jest to wielka nadzieja, kiedy się słyszy takie głosy i takie inicjatywy. Słuchają nas też rodzice, myślę, pewnie jeszcze rodzice, którzy mają małe dzieci, czy dorastające. To mnie ciekawi. Historia tutaj panów. Gdzie się rozpoczęło zainteresowanie polską historią? Ja myślę, że trzeba tu powiedzieć o waszych domach, prawda? O waszych rodzicach, waszych dziadkach. Powiedzmy kilka słów, jak to było? Gdzie to się zaczęło? Bo nie wierzę, że to było tak, że pewnego dnia kupiliście sobie jakąś gazetę czy książkę i to się rozpoczęło, tylko raczej to były korzenie. Słuchamy.
No, u mnie oczywiście to był dom rodzinny, ukształtowany przez dziadków, przez rodziców. Mam zaszczyt być synem żołnierza ZWZK, mamy bardzo mocno związanej ze środowiskami niepodległościowymi w Kielcach, wieloletniej katechetki, nauczycielki i wychowawczyni młodych pokoleń, więc to był dom, w którym zawsze mówiło się o historii, o patriotyzmie, w którym był obecny portret Piłsudskiego, opowiadania, czy od najmłodszych lat pamiętam śpiewy mojego taty, śpiewającego mi do snu pieśni patriotyczne, partyzanckie i tak dalej. Więc tym się nasiąkło, a potem to już była pasja też pogłębiana indywidualnie, rozpoczęta od prostego zbierania pamiątek historycznych, tak jak każdy ma hobby, tak ja zacząłem od zbierania różnych monet związanych z Piłsudskim, znaczków, dokumentów. Ta pasja potem przerodziła się w studia historyczne, gdzie zaczęło się pogłębiać już od strony już takiej naukowej ten okres w polskich dziejach. Na marsz Lakiem pierwszej kompanii kadrowej ja też trafiłem właściwie tak trochę przypadkowo. Polegało to na tym, że ponieważ moja mama jest Kielczanką, ja tam jako młody człowiek spędzałem często wakacje. Pamiętam 87 rok, to była niedziela, byliśmy z rodzicami w kościele i wtedy weszła jakaś grupa osób, była śpiewana pierwsza brygada, katedra kielecka była otoczona przez wozy bojowe ZOMO. Ja nie bardzo wiedziałem, co to jest. Rodzice mi wytłumaczyli, że to jest zakończenie marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. To był rok 87. Potem w roku 91, będąc na wakacjach, widziałem, jak kadrówka wchodzi do Kielc. To już była wolna Polska, więc to już się działo z oprawą wojskową i tak dalej, i tak dalej. W 93 roku postanowiłem pójść na marsz. Chodzę nieprzerwanie. To był mój 19 marsz. A że na marszu dość demokratycznie odbywają się wybory komendanta, więc już 13 razy tym komendantem z roku na rok byłem wybierany i w tym roku zostałem też wybrany na rok przyszły. Nie ukrywam, że jest to dla mnie jedna z fantastyczniejszych form spędzenia urlopu, bo robię to w ramach oczywiście urlopu wypoczynkowego, co niektórych może dziwić, ale wydaje mi się, że w tym jest głębszy sens, zarówno od strony takiej misji, którą się czuję, żeby młodych ludzi wychowywać, ale też nie wyobrażam sobie roku, w którym miałbym się nie spotkać z moimi przyjaciółmi, znajomymi, którzy na marszu co roku się spotykają, bo to też jest tak, jeszcze parę słów o tym za chwilę powiem, że Piłsudczycy związani ze środowiskiem kadrówkowym liczą rok troszkę inaczej jak wszyscy inni liczą od stycznia do grudnia, my od sierpnia do sierpnia.
Niedawno
był Sylwester i Nowy Rok, czyli kolejny sierpień. W tym roku wydaliśmy z tej okazji dzięki pomocy Urzędu Miasta Kielce specjalne kalendarze, które właśnie w ten sposób dzielą rok od sierpnia do sierpnia. Myślę, że to jest taka też charakteryzująca nas przypadłość. I powiem, że wielką radością jest to, że obserwuje się, że uczestnicy marszu też przyjeżdżają już całymi swoimi rodzinami na to przedsięwzięcie. Ci, którzy przez lata chodzili, przywożą już swoje czy narzeczone, czy żony, czy dzieciątka małe. Czasami one już podrosły i biorą udział w marszu. No to jest wspaniałe, że tworzy się pewną taką rodzinę ludzi, którzy myślą bardzo podobnie i którzy czują taką realną potrzebę związania się ze sobą w tych pięknych sierpniowych dniach.
Czyli korzenie rodzinne przeważyły, to pan Janek Kasprzyk, a teraz pan Jakub Radzięta.
Nie było, jeśli chodzi o korzenie rodzinne, oczywiście było też podobnie. No, przede wszystkim mnie ukształtowała moja mama, ale również i dziadek. Jeden z moich dziadków był w Armii Krajowej na Podhalu, drugi pracował przymusowo na niemieckim lotnisku i o tej II wojnie światowej opowiadali mi. Szczególnie drugi z dziadków opowiadał bardzo wiele. Tylko że oczywiście to był też taki wiek, byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem. Ja zawsze opowiadając o historii grupą, która odwiedzała Muzeum Powstania Warszawskiego, mówię, że jeżeli poszukajcie wśród swoich bliskich jeszcze osób, które przeżyły tą wojnę, bo ta wojna nigdy, zawsze była jakaś. Nie ma ludzi, którzy przeżyli wojnę bezboleśnie, bo była taka, jaka była. I nawet jeżeli nie walczyli, to ich wspomnienia są bezcenne i namawiam wszystkich, żeby te wspomnienia zapisywać, nagrywać, bo one po prostu ujdą, ulecą razem z nimi. Oni mnie wykształcili i w pewnym momencie na mojej drodze życiowej, bardzo młodej, stanął Ruch Strzelecki, a tak naprawdę osoba właśnie Janka Kasprzyka, który siedział obok mnie. Zaczęło się u nas, przynajmniej u mnie, od statystowania w spektaklach teatralnych, na przykład w Teatrze Rozmaitości. Graliśmy razem w latach 80. pod koniec. Graliśmy w Gałązce Rozmarynu, o sztuce o legionach, o 14 legionach Piłsudskiego. Dla mnie, dla młodego człowieka, tak naprawdę, który jeszcze miał wtedy kilka lat, nie rozumiał jeszcze, co się dzieje tak naprawdę. Który gdzieś tam przez mgłę pamięta kartki na mięso, ale coś tak naprawdę się działo na ulicach, to jeszcze na to byłem po prostu trochę za mały i pamiętam ludzi na widowni, pamiętam ludzi, którzy wstawali na pierwszą brygadę, którzy płakali, gdzie cały teatr znał słowa, śpiewał razem, gdy widzieli Piłsudskiego, to po prostu była, chociaż był to aktor, to była była euforia, a potem zaczęła się kadrówka, potem zaczął się Związek Strzelecki i tu moje życie jest dowodem na to, że takie organizacje jak Związek Strzelecki, ja jestem przekonany, że harcerstwo czy organizacje tego typu, bo podkreślam, nie jesteśmy konkurencją, mamy się uzupełniać, nie odbieramy sobie członków, tylko chcemy, żeby i we wszystkich takich podobnych organizacjach było ich jak najwiele, jak najwięcej. Ta organizacja mnie zmieniła z osoby, która nie miała pomysłu na życie, w osobę, która nagle zachłysnęła się przygodą. Przygodą z mundurem, ale nie tylko.
Bo to jest młodość, prawda? To
oczywiście,
nie jest
jakoś... a że młodość to stan ducha, a nie stan ciała, prawda? Więc chociaż jesteśmy ludźmi młodymi, proszę zauważyć, Janek powiedział, że to była jego 19 kadrówka, moja była 16. I tak ja sobie po prostu nie wyobrażam. Na pewno
od 5 lat chodzicie, nie żartuję. Ale to mówię, że patrząc na was, to właśnie widzę też właśnie bohaterów chociażby tego serialu, Czas Honoru, prawda? Tacy byli wtedy Polacy i myślę, że teraz też trzeba jak najwięcej wysiłku, żebyśmy mieli takie elity, tak trzeba nazwać, ale nie tylko elity, bo to nie było jakieś promil społeczeństwa, to była bardzo duża grupa. Mówię o tym serialu, który ma już chyba czwarte, będzie miał wznowienie, czyli się cieszy bardzo wielką popularnością. To jest ciekawe, że jednak te tematy są bliskie społeczeństwu. Lubimy to oglądać, nie tylko dlatego, że z ciekawości, ale chyba też po to, żeby się uczyć.
Strasznie trudne pytanie, które czasami się zadaje młodym ludziom, co ty byś zrobił na ich miejscu, prawda? Nie wiem, czy możliwe do odpowiedzenia. Nie jesteśmy na ich miejscu. I tak jak rozmawialiśmy o rozważaniach historycznych, o powstaniu warszawskim, o sensie, o działaniach w 14 roku, tak naprawdę trudno stanąć na miejscu człowieka, który ma walczyć i być może zginie, być może przeleje własną krew, odda najwyższą z wartości, prawda, wartość własnego życia. Żaden z nas, myślę, że nie powie, czy na pewno by poszedł, na pewno by walczył, na pewno by zginął. Tego nie wiemy, prawda? Robimy, jako młodzi ludzie, robimy wszystko, żeby Polsce oddać to, co możemy teraz w czasach pokoju. Czyli kształcić się, czyli zdobywać wiedzę,
dobrym
obywatelem dla siebie, dla własnej rodziny, ale też dla naszego środowiska. Jeżeli się w czymś uczestniczy, to co mówiliśmy, jeżeli się uczestniczy w działaniach społecznych, lokalnych, to znaczy, że to, w czym uczestniczysz, jest fragmentem twojego życia, czyli to kochasz, prawda? Tak jak jest, jak masz się swój dom, prawda, swój plac, swój ogród, swój majątek, to każdy z nas musi do tego dojść, że ta ojczyzna jest nasza, prawda?
Jeszcze pan Jakub powie nam, jak to było?
Tak, nie będę oryginalny, gdy powiem, że początek mojej przygody tutaj ze strzelcem czy marszem jest w domu rodzinnym. Moja rodzina głównie pochodzi z Podkarpacia i oczywiście są tam wątki, akcenty związane z Armią Krajową. I tak powiem szczerze, że od dziecka pamiętam moje zainteresowanie historią, a w szczególności historią II wojny światowej. I ważne też było, co mogę zawdzięczać rodzicom, było to, że nie przeszkadzali mi w rozwijaniu tej pasji. Wręcz pomagali, prawda, podsycając tą ciekawość. Przyszedł w końcu otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego, coś wcześniej mówiłem, gdzie zostałem wolontariuszem, gdzie poznałem właśnie Kubę Radziętę. No i dzięki temu jestem teraz tu, gdzie jestem. I tak.
No i to nie przeszkadza, prawda, rozwijać się w innych też kierunkach, studiować i tak dalej.
Absolutnie nie.
Bo nie daliście sobie wmówić ten model taki, prawda, że patriotyzm to gdzieś nas tak zatrzymuje w takim właśnie,
Wręcz przeciwnie, mianowicie ten patriotyzm czasu pokoju, którym my twierdzimy, że jest po prostu trudniejszy niż patriotyzm czasu wojny, gdzie prawda, mamy jasną sytuację, zero-jedynkową. Tu jesteśmy my, tam jest nasz wróg, należy z nim walczyć. Mianowicie patriotyzm czasu pokoju wymaga przede wszystkim samodoskonalenia dla innych, bo to jest istotne. Trzeba się uczyć, uczyć języków, być dobrym obywatelem i tego też staramy się przekazać, te wartości staramy się przekazać młodym ludziom na naszym marszu.
A nie wiemy, jakie będą wyzwania, bo przecież uczestnicy marszu potem wiemy, że piastowali funkcje państwowe, społeczne, państwowe, no same chociażby tych świętych pamięci, którzy zginęli pod Smoleńskiem, te też można powiedzieć, że wywodzą się z tych środowisk, prawda, patriotycznych i takich młodzieżowych, no nieodżałowani, Władysław Stasiak,
Paweł Wypych, wymieniany. Sławomir Skrzypek wspomniany już tutaj, no osoby też związane z marszem, które nas kształtowały, jak choćby Janusz Zakrzeński, czy prezydent Ryszard Kaczorowski, czy prezydent Lech Kaczyński, osoby, z którymi mieliśmy możliwość właśnie przy okazji marszu spotykać się, ale istotnie przez marsz przewinęło się, jeżeli przejrzymy pełne dokumentacje, które są na szczęście od lat 80. prowadzone, mnóstwo osób, które potem były pracownikami administracji państwowej, osób, które były posłami, senatorami,
prezydentami
miast, jak do tej pory zresztą to jest, ale również, i to nas bardzo cieszy, marsz zaszczepił takie poczucie służby i przywiązania dla państwa młodym uczestnikom, którzy teraz odbywają służbę i są wzorowymi policjantami, strażnikami granicznymi, oficerami Wojska Polskiego, nauczycielami. Tutaj koleżanka, która nawiązała z nami łączność telefoniczną, Ludmiła z Torunia, wspominała o nauczycielach akademickich. No tak właśnie jest. Marsz stworzył pewną, powiem nieskromnie, no elitę, która na różnych polach działalności funkcjonowała i funkcjonuje. Notabene w tym względzie bardzo przypomina kadrówkę z roku 1914, z której również wywodzili się generałowie, oficerowie, wojewodowie, starostowie i wiele innych zacnych osób tworzących elitę II Rzeczpospolitej. No na tym polegał fenomen pierwszej kadrowej wtedy. No i powiedzmy sobie szczerze, w jakim stopniu polega również i obecnie.
Oby tak było. Był wspomniany świętej pamięci pan Janusz Zakrzeński, też członek Związku Piłsudczyków, może teraz jako przerywnik muzyczny, to jego głos usłyszymy, jego śpiew, a potem jeszcze telefony z naszymi słuchaczami, rozmowa. Trwają rozmowy niedokończone, przygoda z ojczyzną na szlaku kadrówki.
Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojda, ojda, dana kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. Rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej. Zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej. Zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani werbują, strzelcy maszerują. Zaciągnę się. Ułani werbują, strzelcy maszerują. Zaciągnę się. Gdy wyjdziemy z okopów na bagnety. Gdy wyjdziemy z okopów na bagnety. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko. Stukają, pukają, puść panienko, stukają, pukają, puść panienko. O Jezu, a cóż to za wojacy, o Jezu, a cóż to za wojacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy, otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty pełne błonie, za nami piechoty pełne błonie. O Jezu,
a dokąd Bóg prowadzi? O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?
Długo, długo jeszcze mogliśmy słuchać tych piosenek w wykonaniu pana Jerzego Zakrzyńskiego. Przypomnijmy, no i pytamy się, kto dalej będzie tak potrafił grać rolę marszałka jak pan Janusz. Czy znajdzie się godny następca? Wiemy, że tutaj pan Janek próbuje.
Nie, to ja bym się nigdy nie ośmielił.
Ale to był mistrz, prawda?
Ale to był mistrz, który... Ja zresztą miałem ten zaszczyt współpracować z Januszem Zakrzyńskim blisko 13 lat przy organizacji różnych rekonstrukcji historycznych, spektakli poświęconych Piłsudskiemu, gdzie miałem zaszczyt grać jego adiutanta. Graliśmy między innymi pasjansę pana marszałka, świetną sztukę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu. Zawsze 15 sierpnia organizowaliśmy taką rekonstrukcję przyjazdu Józefa Piłsudskiego do Warszawy z okazji Bitwy Warszawskiej, to samo 11 listopada. Janusz Zakrzyński, można powiedzieć, nie grał Piłsudskiego, tylko on tak głęboko wchodził w tę rolę, że zacierała się już granica między historią a współczesnością. To była naprawdę kapitalna robota, jeśli można tak powiedzieć, służąca temu, że młodzi ludzie mogli dotknąć historii, mogli poczuć się niemalże blisko Piłsudskiego. No a zdarzały się też sytuacje zupełnie wzruszające. Pamiętam, jak 11 listopada któregoś roku pan Janusz w mundurze Piłsudskiego maszerował na placu marszałka i doszła pani, całując w rękę Janusza Zakrzyńskiego, powiedziała: panie marszałku, ja byłam na pana pogrzebie w roku 35. Także ta historia zacierała się zupełnie ze współczesnością i wydaje mi się, że nikt Piłsudskiego już tak nie odtworzy. Bo to nie chodzi o grę, no Piłsudskiego grało już wielu aktorów i gra wielu aktorów. Teraz to będzie Olbrychski, był Zapasiewicz, Jerzy Duszyński, Ryszard Filipski, wielu, wielu. Natomiast Janusz Zakrzyński tchnął w tę rolę takiego polskiego ducha. On zresztą był postacią, która podobnie jak Józef Piłsudski wyrosła z atmosfery domu ziemiańskiego. To czuło się tą taką duszę, no nie kresową akurat w przypadku pana Janusza, bo pochodził z ziemi świętokrzyskiej, ale taką właśnie jak Piłsudski, dworku szlacheckiego, dworku polskiego. No wielka to dla nas, dla naszych środowisk strata, tym większa, że w zeszłym roku na kadrówce, na marszu planowaliśmy odtworzyć wydarzenie z roku 26, kiedy Piłsudski odwiedził marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, to był wtedy trzeci marsz, pojawił się w Kielcach i został z tej uroczystości, z tego wydarzenia zrobiony film, nakręcony, żeby było zabawniej, przez armię estońską, która wtedy w marszu brała udział. Ten film po latach się odnalazł. Odnaleźliśmy go wiosną ubiegłego roku, jeszcze przed 10 kwietnia i pierwsza myśl, jaka się pojawiła, to, że trzeba zrekonstruować to wydarzenie. Janusz Zakrzyński miał być obecny jako Józef Piłsudski, a świadkami tego wydarzenia mieli być dwaj prezydenci, którzy sprawowali patronat nad marszem, czyli Lech Kaczyński i Ryszard Kaczorowski. Niestety 10 kwietnia te plany na zawsze przekreślił. I tak słuchając teraz pana Janusza, który śpiewał pieśni legionowe, przypominają mi się te momenty, kiedy miał możliwość spotykania się z młodzieżą, również tu w Toruniu, i w sposób tak ciekawy, gawędziarski, jak tylko on to potrafił, przekazywać polską historię, która brzmiała trochę jak gawęda Jana Chryzostoma Paska, jak takie gawędy szlacheckich dworów. No, jedyny człowiek w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o aktorstwo, o tembr głosu, o kunszt aktorski, o wreszcie ideowość, jeżeli chodzi o przywiązanie do tradycji piłsudczykowskiej.
Pozdrawiamy oczywiście rodzinę pana Janusza, małżonkę. Jeżeli nas słucha, wiemy, że i należy też do grona słuchaczy Radia Maryja. Gorąco, gorąco pozdrawiamy i pamiętamy. Mamy telefony, są wszystkie linie zajęte od naszych słuchaczy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy kogo?
Bogdan z Poznania.
Panie Bogdanie, bardzo proszę.
Więc chciałbym, ja to takim jestem staruszkiem, młodym duchem, bo mój tato miał 17 lat, jak zgłosił się na ochotnika do uciek z liceum i zgłosił się na ochotnika właśnie do walki o wolną Polskę. To znaczy, ja mam już parę lat, ale
Panie Bogdanie, ale gdzie się zgłosił dokładnie? Do Legionów?
Tak, tak, oczywiście.
No właśnie.
Oczywiście, no ale potem niestety szybko bardzo znalazł się w szpitalu, bo był ranny. Mój dziadek go odebrał, no i potem się już niestety, na szczęście się skończyła dalsza, w 20 roku oczywiście, i na szczęście się skończyła wtedy ta straszliwa bitwa. Także ojciec zdążył i studia skończyć, i po wojnie niestety, mimo że dobry prawnik, no nie chciał pracować jako sędzia, ale udało się, że był obrońcą właśnie niestety tych wszystkich żołnierzy wyklętych. No jakoś, no ojciec nie żyje. Chciałbym tylko dodać, jeszcze żałuję, bo w 45 roku wyjechaliśmy z Krakowa, a na pewno bym tam, cała rodzina moja wyjechała, a na pewno bym miał zaszczyt znać panów, którzy są w tej chwili w Radio Maria. Na marginesie chciałbym jeszcze dodać. Dzwoniła pani z Nadrzędni i powiedziała, że swego czasu, że pan Roman Giertych jest największym mężem stanu w Polsce.
A nie, o Roman Dmowski chyba chodził.
Nie, Giertych, ja się nie mylę, ja pamięć mam świetną.
A, no właśnie, to dobrze.
Tak, tak, o panu Romanie Giertychu mówiła. Natomiast jeśli chodzi o Romana Dmowskiego, to też mam swoje jakieś przemyślenia, bo znałem również pana, który się nazywał Siemasko, a ta pani z Nadrzędni też zna to nazwisko na pewno, który kiedyś tutaj w naszym domu w Poznaniu powiedział, że najgorszą rzeczą to było powstanie warszawskie. Od tego czasu już aż do śmierci nie mieliśmy przyjemności się z tym panem widzieć. A nazwisko Siemasko panowie chyba też znają. No i jeszcze dodatek jeden. W Radzie Konsultacyjnej przy Jaruzelskim był pan Giertych też przecież. Owszem, nie Roman, ale starszy Giertych, o czym też pamiętamy. I następne jeszcze jedną rzecz. Przepraszam, że tak długo. Jeżeli kochacie, jesteście patriotami, Polacy wszyscy, nie patrzcie, czy należycie do takiej czy innej prawicowej partii. Nie macie szans i tak. Pomóżcie naszej rzeczywiście silnej partii PiS. Łączcie się. Wszystkie głosy dajcie na PiS. I wtedy będziecie patriotami. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
Wszystkiego dobrego, panie Bogdanie. Dziękujemy. Z panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Serdecznie, panie Bogdanie, zapraszamy w przyszłym roku do Krakowa. Uroczystości jak zwykle będą miały miejsce 5 i 6 sierpnia. Także gorąco zapraszamy. Myślę, że to będzie też takie miłe przypomnienie historii rodzinnej. Jeżeli chodzi o to, co pan wspomniał, ja nie słyszałem tego głosu o Romanie Giertychu.
Może kiedyś,
ale tutaj faktycznie to wielki wzrostem, ale z tą wielkością polityczną, to myślę, że nie przesadzajmy. Natomiast jeżeli chodzi o ten wątek ostatni, no to w całej rozciągłości z panem Bogdanem się zgadzamy, że wszelakie rozdrobnienie tutaj teraz jest w Polsce chyba niczemu nie służące, czy na pewno nie służące po stronie prawicy. Wydaje mi się, że najpełniej, jak tylko można realizować również i to, co my staramy się robić, a w kontekście polityki historycznej jest to szczególnie ważne, realizuje Prawo i Sprawiedliwość i to moje prywatne zdanie, również jako radnego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, jest od lat niezmienne. Pana Bogdana serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy w przyszłym roku do Krakowa.
Jak najbardziej.
I zresztą wszystkich państwa przy okazji zapraszamy. Kalendarz naszych wydarzeń od roku jest niezmienny, więc na pewno 5 sierpnia, zresztą będziemy tutaj też starali się przez Radio Maryja o tym informować. Zawsze o 17.30 nasze uroczystości zaczynamy mszą świętą na Wawelu, gdzie potem składamy kwiaty na grobie marszałka i pary prezydenckiej. I o 19 od paru lat organizujemy wielkie śpiewanie pieśni legionowych na rynku. W tym roku w tym wzięło udział prawie 6 tysięcy osób. To myślę dobra liczba. A zawsze 6 sierpnia w Oleandrach Krakowskich, tam gdzie wszystko się zaczęło, można by powiedzieć, ruszamy o 7 rano.
Szanowni Państwo, wiemy, że trudy marszu są duże, że te 150-160 km nie jest to trasa dla każdego, chociaż najmłodszy uczestnik w tym roku miał
6 lat. Na najstarszy 89, więc...
Także naprawdę, naprawdę da się przejść. Zapraszamy serdecznie, chociaż cieszy nas to, że nie zamykane są przed nami okiennice, że gości, osoby, które nas witają na trasie, w miastach, do których wchodzimy, jest ich coraz więcej, także będzie nam niezmiernie miło, jeżeli wśród tego grona będziecie również i Państwo.
Dziękujemy panu Bogdanowi raz jeszcze i proszę bardzo, sztafeta po kolei, prawda? Syn legionisty, teraz jednak pozostaje i duch, i wartości przekazane, i troska o Polskę. To nie są tylko słowa puste, to widać, to się czuje. Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon odbierzmy. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo?
Tak, proszę bardzo, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Po tej stronie ociemniała z Góry Święta Krzyskich. Ojcze, ja mam taki króciutki wierszyk. Mają 10 lat, to ja te wszystkie pieśni zapamiętałam do tej pory, chociaż mam teraz 17, brakuje mi do setki, ale to mnie wszystko w serce tak aż mnie podniosło do góry. I taki wierszyk krótki, mogę powiedzieć?
Proszę bardzo, słuchamy panią.
Kieleckie, kieleckie, najpiękniejsze w świecie. Drugiego nie znajdziesz na calutkim świecie. Kieleckie, kieleckie, ziemio przebogata. Wydałaś pisarzy dla całego świata. Kieleckie, kieleckie, ziemio świętokrzyska. Tu ci śpiewa sosna i ziemia ojczysta. Tu ci szumią gaje, tu cię wabi skała. Tu ci szemrze rzeka wierna o miłości twojej, która tu została. Ale skała drży i żali się. Dlaczegoś mnie sprzedała? Za 30 srebrników ja dla ciebie perły i złoto skrywałam, a tyś mnie sprzedała. Żywiłam dziada, pradziada, ojca i syna, a dziś dla nich pracy nie ma. Wyjeżdżają za granicę, wracają, ale już nie tacy. Bez Boga, bez pracy. W jednej ręce garść dolarów, a w drugiej garść prochu. O, ziemio ojczysta, jakaś ty poraniona, krwią i łzą skropiona, nie masz dobrego pana. Otaczają cię tylko sępy, aby cię rozszarpać i sprzedać na szczępy. O biednych nie dbają, z pracy zwalniają. Dbają tylko o własne koryta, aby je napełnić do syta.
Tak.
No, krzyże przydrożne usuwają,
miał
koniec
być
już.
Krótki.
Tak. Już koniec. Krzyże przydrożne usuwają, bo im przeszkadzają. Na to miejsce knajpy powstają. Młodzież i dzieci rozpijają. Dokąd pędzą? Gdzie nas zaprowadzą? Co nam na drogę dadzą? Torby i kij na żebry nas wyprowadzą. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Pozdrawiamy. Ma pani może wnuki?
Ja jestem już... No mam, ale oni nie chcą pisać, ja jestem ociemniała.
No właśnie, ale warto dla nich też, prawda, mieć te takie wskazówki do naszych najbliższych, bo w ten sposób przekazujemy też dobro i dobre wartości. Dziękuję bardzo, panie, pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. I jeszcze, to może jeden telefon następny do naszych rozmów, do komentarza. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo. Halo? No, ktoś odebrał i... prosimy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pokolenie z Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałem się ustosykować do tego tematu. Dzwonię już tutaj jeszcze z Poznania, bo dzwonię tutaj w prawie godziny, nie mogę się dodzwonić. Ja się ustosykłem do tego tematu Natalia Piszulskiego. Chciałbym trochę polemizować tutaj na ten temat, bo Piszulski to okazał się bardzo nieprzyzwoitym człowiekiem. Wyparł się religii katolickiej. Żył w konkubinacie. Alianci w ogóle nie chcieli rozmawiać z Piłsudskim na temat naszych granic. Także był osobą bardzo nieprzyjemną. Przypisywał sobie różne zwycięstwa, który w ogóle nie brał udział, bo w tym czasie, który była bitwa, przełom z 14 na 15 sierpnia, on był w tym czasie w Krakowie u swojej konkubiny.
Panie Jerzy, a z kim pan jest z zawodu, że tak powiem, z wykształcenia?
No jest to takim samoukiem.
No, bo chodzi o to, żeby jednak, bo jeżeli mówimy, to nie jest audycja na stricte tematy historyczne, na temat osoby pana marszałka Stanisława Piłsudskiego, tylko mówimy o patriotyzmie w kontekście też tutaj Marszu Kadrówki, więc warto też powiedzieć, co się czytało, z jakich źródeł się korzystało. Ja bym nie chciał mówić, że pan może tutaj nie doczytał, ale jednak nie jesteśmy w stanie tak postaci barwnej, szerokiej w ciągu kilku minut debatę czy dyskusję rozpocząć. Więc chciałbym panu podziękować za telefon, ale myślę, że pójdziemy troszkę w drugim kierunku, dobrze? Mówienia o sprawach patriotycznych jednak bardziej niż o konkretach,
ale
takich...
Ale przede wszystkim w ogóle nie był patriotą.
No proszę pana, nie możemy tak, no jak widzimy taki temat, zabroniemy, że on nie był patriotą, no to on to pytanie, kto był. Ja nie jestem adwokatem Józefa Piłsudskiego, natomiast pewne proporcje jednak trzeba nam zachować. Dziękuję panu bardzo, bo myślę, że w takim kierunku będzie nam trudno pójść. Jakiś głos?
No tak, no wymaga to oczywiście pewnie i dłuższego komentarza, sądzę, że znaczy po pierwsze, dzisiaj mamy 14 sierpnia, to jest rocznica śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który po śmierci Józefa Piłsudskiego w Rycerzu Niepokalanej napisał piękny artykuł podsumowujący wielkie przywiązanie Józefa Piłsudskiego do Matki Boskiej, szczególnie Piłsudski wielkim kultem darzył Matkę Boską Ostrobramską. I w tymże artykule ojciec Maksymilian Kolbe wskazywał bardzo wyraźnie na jedną rzecz. Gdyby nie Józef Piłsudski i nie rok 20, nie byłoby na pewno w tej chwili, a i również w okresie międzywojennym, kościołów, dlatego że wygrałaby Bolszewia. Kościoły by były przerabiane na domy kultury, magazyny, tak jak stało się to w Związku Sowieckim. Józef Piłsudski w roku 20 był naczelnym wodzem, w związku z tym ponosił wszelką odpowiedzialność za zwycięstwo i za ewentualną klęskę, ponieważ było zwycięstwo, w związku z tym to zwycięstwo przypisuje się wodzowi naczelnemu. A że zwycięstwo ma wielu ojców, a klęska jest sierotą, stąd też do tej pory różni historycy i pseudohistorycy twierdzą, że to nie Piłsudski, tylko ktoś inny. Szanowni Państwo, na to zwycięstwo pracował oczywiście cały naród i bardzo wielu generałów, których wymienialiśmy dzisiaj już wielokrotnie, jak Rozwadowski, Sikorski, Haller i wielu, wielu innych. Piłsudski był jednakowoż wodzem naczelnym. Ostatnio często mówi się o, i to sformułowanie przywołuje wielokrotnie w kontekście choćby smoleńskim, odpowiedzialności politycznej. Piłsudski ponosił pełną odpowiedzialność polityczną za rok 20. I skoro wygraliśmy, to ponosi pełną odpowiedzialność za to zwycięstwo. Gdybyśmy przegrali, ponosi był pełną odpowiedzialność za klęskę. Natomiast oczywiście jest absolutną bzdurą, że w czasie Bitwy Warszawskiej Piłsudski przebywał u jakiejś rzekomej konkubiny w Krakowie, dlatego że Piłsudski dowodził osobiście grupą operacyjną manewrową w czasie uderzenia z Nadwieprza. I to uderzenie główne nastąpiło 16 sierpnia. Piłsudski kierował nim osobiście. Dlatego mówię, warto przywoływać słowa ojca Maksymiliana Marii Kolbe na temat Józefa Piłsudskiego. Warto przypomnieć, że ojciec święty Jan Paweł II w roku 91 na swoje osobiste życzenie w czasie pielgrzymki do Polski, wtedy kiedy były Światowe Dni Młodzieży, poprosił, aby mógł zejść do krypty Józefa Piłsudskiego i tam bardzo długo modlił się, a i do postaci marszałka wielokrotnie nawiązywał w swoich homiliach, również w kontekście właśnie roku 20, mówiąc, że zawdzięczamy Piłsudskiemu to zwycięstwo, które wtedy nastąpiło. A jeżeli chodzi o wyznaniowość Józefa Piłsudskiego, to jest bezsporny fakt, że o ile na początku wieku XX, czy właściwie w końcu XIX, miał okres bycia ewangelikiem, o tyle w 1916 przeszedł na, czy powrócił na łono kościoła katolickiego. Ostatniego namaszczenia udzielił mu kandydat na ołtarze ksiądz Korniłowicz, który złożył z tego relację prymasowi tysiąclecia kardynałowi Wyszyńskiemu. I tyle.
Piłsudski były pewne perypetie małżeńskie, że tak powiem, ale zostało wszystko to naprawione, uzdrowione, tak? Można powiedzieć w skrócie.
Tak, i nie wchodząc. No, to był specyficzny czas wieku XIX. Tutaj często no powiedzmy przeciwnicy marszałka, którzy tak strasznie zarzucają ten brak przywiązania Piłsudskiego do katolicyzmu, no zapominają na przykład, że Roman Dmowski właściwie do końca życia był ateistą, który mocno stawiał sprawę roli Kościoła w państwie, ale był ukształtowany przez tą XIX-wieczną, pozytywistyczną taką...
Mhm. Tak właśnie, ten telefon troszkę nam burzy porządek, bo teraz nie o to chodzi, że dzisiaj mamy mieć hagiografię.
Tak, ping-pong uprawiać, kto był ważniejszy, a kto nie. Tylko mówię, pewne rzeczy na pewno trzeba uporządkować,
jeżeli chodzi o Piłsudskiego. A czytajmy dobre książki, dobre źródła, zważywszy, że popatrzmy, jak nieraz jakieś tam rzucone pomówienie, trwa ileś tam lat, prawda? Ktoś kiedyś rzucił, może jakiś wróg nawet konkretnie Polski, takie coś, że gdzieś tam ktoś mieszkał, spała, była bitwa i to tyle dziesiątek lat.
I to funkcjonuje. To proszę pamiętać, że cała historiografia PRL-owska z lubością wspominała różne inwektywy, które na Piłsudskiego jeszcze w okresie międzywojennym nieprzyjaźni mu ludzie stawiali. No i to niestety pokutuje, dlatego trzeba odgrzebywać to, co właśnie mówię. O marszałku mówił w jego czasach ojciec Kolbe, to co mówił w naszych czasach współczesnych Jan Paweł II i wiele, wiele innych autorytetów. To przecież nie przypadek, że Ojciec Święty Pius XI, czyli Achilles Ratti, w kaplicy swojej prosił o namalowanie obrazu przedstawiającego Bitwę Warszawską. W centralnej części tego obrazu jest Józef Piłsudski i to nie przypadek, że Achille Ratti jako nuncjusz apostolski w Polsce, jako jedyny dyplomata nie opuścił stolicy przed nawałą bolszewicką i to też nie przypadek, że tenże sam Pius XI również po przewrocie majowym w 26 roku udzielił osobistego błogosławieństwa Józefowi Piłsudskiemu i jego rodzinie.
Drodzy panowie, czas szybko nam płynie, ale jeszcze będziemy chcieli na zakończenie tej części rozmów odebrać telefon, bo podsumowanie nie będziemy czynić, bo wiemy, że zostaniecie jeszcze po północy, bo jest okazja, jest data konkretna, więc 14 na 15 sierpnia będziemy też te tematy ogólne, patriotyczne poruszać. Ja tylko powiem tak, że rok temu pamiętam również, był pan profesor Józef Szaniawski, był temat cudu nad Wisłą, wojny polsko-bolszewickiej, no i też powrócił ten element, myślę, jeżeli nawet znamy biografię, to starajmy się tak to wszystko, żeby nas to budowało, prawda, żeby jednak łączyć to, co znaczy się historia polska, jeden kierunek, jeden cel. Oczywiście ci wielcy ludzie czasem mieli poglądy różne, różnili się, ale popatrzmy, nawet to jest taki wzór, nie boję się powiedzieć na tyle, na ile znam tą historię, że oni jakoś się umieli też pięknie dzielić, prawda? To nie były przecież jakieś tam pojedynki, czy jakieś skandale międzynarodowe, nikt nikogo tam na jakichś Twitterach, bo wtedy nie było, no, ale
nawet jakby były, nie wierzę, żeby minister spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej obrażał innych polityków w takiej formie komunikacji, jak czyni to obecne.
Nawet pan profesor Bender zaznaczył, że nawet Sławoj Składkowski nie za bardzo przepadł za świętym Maksymilianem, ale nie pisał do Watykanu.
No tak. Nie pisał, bo był poważnym politykiem. Natomiast politycy przed wojną oczywiście toczyli spory ogromne i czasami te spory, one były bardziej ideowe niż personalne, bo teraz tak naprawdę często ten spór polityczny w Polsce ma swoje źródło w pewnych animozjach natury personalnej również. Wtedy były mocne, gorące spory między socjalistami, narodowcami, ludowcami. Przez to były mocne, ale i ciekawe spory. Ale żaden z polityków, a szczególnie na forum międzynarodowym, nie skreślał drugiego. Józef Piłsudski jako naczelnik państwa oddelegował Romana Dmowskiego na Kongres Wersalski, a udzielając mu wskazówek pisał w liście: kochany panie Romanie. Już pomijam jakby też początki tego sporu między Piłsudskim a Dmowskim, bo to też był spór, powiedzmy sobie, ludzki. Obaj panowie, to w formie anegdoty warto przypomnieć, konkurowali o względy pani Marii Koplewskiej, tak zwanej pięknej pani w Wilnie, która ostatecznie została żoną Józefa Piłsudskiego, ale Dmowski został kawalerem do końca życia zresztą, więc to był, jak twierdzą niektórzy, mówię w formie anegdoty, to podaję początek sporu, ale te spory nigdy nie miały takiego charakteru, który... Znaczy inaczej, każdy z tych polityków miał swoją wizję państwa, ale żaden z nich nie podważał aksjomatu takiego, że Rzeczpospolita jest najwyższym prawem. I oni się kapitalnie uzupełniali. Warto podać tu rok 20 jako przykład, kiedy Piłsudski jest wodzem naczelnym i naczelnikiem państwa, ale powstaje koalicyjny rząd w tym trudnym momencie, na czele którego stoi Wincenty Witos, zacięty wróg Piłsudskiego, a wicepremierem zostaje Ignacy Daszyński, który jest zaciętym wrogiem Witosa politycznie. Ale w tym momencie, latem roku 20, wszyscy razem stają przeciwko zagrożeniu, jakie płynie ze wschodu. I to jest rzecz, z której powinniśmy uczyć się współcześnie, bo już Piłsudski zauważał, że kiedy jest spokój i wolność, to Polacy są między sobą wrogami nieubłaganymi i że wtedy panoszą się szuje i łajdaki, a że jesteśmy wspaniali wtedy, kiedy mamy wspólnego wroga. Tym niemniej właśnie ten moment roku 20, czyli ten moment wspólnego wroga, pokazał, że potrafiliśmy się wznieść ponad podziałami i działać wspólnie na rzecz dobra, jakim jest wolność, całość, niepodległość, suwerenność Polski.
Ojczyzna w potrzebie, kraj w potrzebie, wielka bitwa warszawska, która zmieniła losy Polski, ale także i Europy i świata. Nasi goście, przypomnę, to pan Jan Józef Kasprzyk, komendant marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, a także prezes Związku Piłsudczyków, pan Jakub Radzięta, przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego i również uczestnik marszu związany ze Związkiem Piłsudskiego, i pan Jakub Kalisz, współorganizator również marszu, uczestnik tego marszu. Rozmawiamy jeszcze dalej po północy. Ja dziękuję za tę część i zapraszamy oczywiście naszych słuchaczy po północy, kto wytrwa, kto będzie w tą noc sierpniową z nami. Będziemy te tematy patriotyczne, polskie, piękne podejmować.
Dziękujemy.
Dziękujemy.